No wiesz, no, w niektórych regionach to się dziwili, że jak widzieli białe osoby i nam, wiesz, dzieciaki machały i byliśmy dla nich atrakcją, mimo że to było na przykład miasto, które miało 120 tysięcy mieszkańców, no to byliśmy dla nich egzotyką. Jak ja zawsze mówiłem, że dla mnie najfajniejsze wakacje to są takie, żeby wyjechać z Polski jak najdalej, to odciąć od tego, a teraz przewartościowałem to sobie i mega się jaram, jeżeli jest oczywiście ciepło, podróżami po Polsce, odkrywaniem nowych miejsc, to ja się pytam kolesia, gdzie mamy iść, on zaraz biegnie, żeby mu kasę dał za to, albo w turystycznych miejscach tylko czyhają, żebyś podniósł aparat i zrobił telefonem zdjęcia i od razu podbiega do ciebie koleś i mówi, czemu mi robi zdjęcia i że zapłać mi za to. I wiesz, otwierasz tylko portfel, on już sięga ci, żeby wyjąć jak najwięcej kasy. Miałem szczęście, bla, 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 że jego przekopali normalnie po twarzy, okradli tam i tak dalej, no bo też ci lokalsi się wkurzają, że przez ten serial jest taki napływ turystów i przypadkowych ludzi, którzy tam wbijają, że oni za bardzo nie chcą tam tych osób, a że to są charakterni Włosi, no to tam potrafią się postawić i że tam nawet chyba jest takie jedna brama z napisem, że to nie jest Gomora czy coś takiego.
Kamil Baks, siemka.
Cześć, witam ponownie.
Przed nagraniem gadaliśmy o twoim projekcie butów, więc możesz jeszcze raz wspomnieć o tym, co tam się dzieje, jeśli chodzi o twój projekt butów, bo już mi coś nawijałeś na Instagramie, ale moglibyśmy o tym pogadać tutaj.
Tak jest, to jest bardzo wyczekiwany projekt butów, który zaliczył malutkie opóźnienie. No i udało mi się stworzyć jedna z większych marek samochodowych, zaprosiła mnie do współpracy, żeby przygotować projekt butów, który będzie bazował na ich produktach. No ten projekt już jest gotowy, tylko teraz właśnie walczymy z datą premiery, która się niestety ciut przesunęła i to już na tyle długo trwa, bo też były duże perturbacje, ponieważ wcześniej mieliśmy to robić z inną marką, która się nam niestety wysypała. Ale finalnie znaleźliśmy wykonawcę, buty są już gotowe, czekają w pudełeczkach na swoją premierę. No i ja też czekam bardzo, ponieważ jest to rzecz, którą chyba każdy buciarz chce się pochwalić i to jest powiedzmy dążenie takich osób, które działają w branży, żeby coś takiego stworzyć i pokazać.
Wcześniej też planowaliście zrobić to z jakąś marką samochodową czy z inną marką?
Wiesz co, ciągle gadałem z tą samą marką, tylko po prostu marka, która miała nam pomóc przy wykonaniu butów, powiedziała, że to jest ponad ich siły i niestety muszą zrzucić ten projekt. Więc
tak. Był trudny?
No, trochę trudny. Dla mnie był bardzo czasochłonny, ponieważ przygotowałem, bo mieliśmy na bazie danego bryły buta, stworzyłem ten projekt i wcześniej pracowałem z jedną marką i musiałem totalnie stworzyć inny projekt, także stworzyłem dwa projekty butów, jeden poszedł do śmietnika. No i to trochę też zabolało, ponieważ no już się cieszysz, że coś wymyśliłaś fajnego, już są po akceptach, już tylko czekamy, wiesz, aż buty zostaną wyprodukowane i wyskoczą cieplutkie z fabryki, a tu nagle, wiesz, ściana i problemy. No i to jest właśnie chyba takie najbardziej podcina skrzydła. No ale trzeba iść do przodu i kurczę, no takie jest życie też, że no jednak tych trochę płotków trzeba przeskoczyć.
No i taka jest praca też z korpo i dużymi firmami, że ciągle przeciągają tam te procesy decyzyjne, trwają miliard lat i wiadomo kiedy będzie, czy to jeszcze jest takie dosyć płynne, że już mówią, że kiedyś tam, ale jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie.
Wiesz co, chyba to będą jednak wakacje z tego. U mnie też jest taki problem, że ja ostatnio dużo wyjeżdżam, no i trzeba się wpasować w te powiedzmy okna, kiedy jestem w Polsce i możemy wtedy zrobić coś takiego, bo to też ja bym chciał się przygotować na przykład kilkadziesiąt dni wcześniej, żeby też zaaranżować, bo nie chcę tylko, żeby to była sucha premiera i postawić buty i wow, pokażemy wam co stworzyliśmy, tylko żeby właśnie też pokazać ducha, pokazać te wszystkie smaczki jak zostały stworzone. No i jako, że jestem tam miłośnikiem Japonii, no to właśnie ten projekt też ma trochę vibe japoński i zaaranżować może jakąś przestrzeń japońską albo coś w tym stylu. No ale to na pewno będę się tym chwalił w swoich social mediach i będę pokazywał, więc nie ucieknie, ale niestety jest trochę odroczone w czasie.
Będzie japońsko-warszawski czy bardziej japoński?
Bardziej japoński.
Bardziej japoński, czyli jak twoje dziarki.
Tak jest.
Teraz się zorientowałem, że nie powiedziałem, żebyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz, a z reguły tak zaczynam, a ostatni podcast nagraliśmy rok temu, więc doszło trochę o nowych osób, więc może wróćmy do tego.
No nawet wiele doszło osób z tego, co widziałem, także gratuluję. Wiesz co, to pytanie jest czasem trudne, bo jak jestem w jakiejś podróży i ktoś się pyta, wiesz, w Azji, czym się zajmuję, i wtedy ja muszę tłumaczyć mu po kolei. No ale już znalazłem takie rozwiązanie, że po prostu zajmuję się produkcją materiałów reklamowych dla sportowych marek i nie tylko.
Okej, a jak wcześniej to tłumaczyłeś, że ludzie nie kumali?
Wiesz co, wcześniej byłem stricte buciarzem i po prostu, wcześniej to w ogóle pracowałem w sklepie z butami, byłem brand managerem, więc to było łatwiejsze, a ludzie nie kumali po prostu, bo też ta, powiedzmy, influencerska branża nie jest aż taka rozwinięta w niektórych krajach, też ludzie tego nie kumają i nie wiedzą, że z tego można czerpać profity, mieć jakiś dochód, więc po prostu im to staram się tak wytłumaczyć, żeby to bez problemu mogli zrozumieć.
Ludzie w Azji nie kumali, czym jest influencer?
Dokładnie.
Mówisz?
No wiesz, no w niektórych regionach to się dziwili, że jak widzieli białe osoby i nam, wiesz, dzieciaki machały i byliśmy dla nich atrakcją, mimo że to było na przykład miasto, które miało 120 tysięcy mieszkańców, no to byliśmy dla nich egzotyką, no i właśnie mega się cieszyliśmy, że trafiliśmy do takiego miejsca, które jeszcze nie było aż tak bardzo skażone turystyką.
Mm-hmm. No widziałem właśnie zdjęcia, o czym będziemy później na pewno gadać, ale wyglądało to bardzo ciekawie przede wszystkim, bo to są takie miejsca, które z reguły wszyscy się chwalą jakimiś super hotelami, jadą na Bali, jest pięknie, a wy pojechaliście w takie trochę inne miejscowe, które są bardziej, nazwałbym takie właśnie unikalne i bardzo ciekawe.
Tak jest. No mi zależało na tym, żeby po prostu uciec od tych turystów, bo no nie wiem, no też ja bardziej wolę być wśród lokalsów niż wśród turystów, którzy się lansują co chwilę jakąś foteczką na Instagramie albo wrzucają filmiki co chwilę z siłki, jak są na wyjeździe. Ja zawsze lubię w objazdówkach, nie lubię być w jednym miejscu zbyt długo. No i staram się teraz po prostu podczas podróży robić takie pętelki. Tutaj ostatnio nam się udało w ciągu chyba miesiąca zrobić 13 albo 14 miast, więc było dosyć intensywnie.
No 13-14 miast w ciągu jednego miesiąca to jest mega intensywnie i pewnie też całkiem kosztownie.
A o dziwo nie było aż tak źle, bo jednak Azja no to jest... No i autostop też był trochę w obiegu, więc to też nam pozwoliło zaoszczędzić trochę kasy.
Co się w ogóle stało? Bo ty wcześniej byłeś takim mocno butowym influencerem, a teraz poszedłeś... Miałem wrażenie, że ogólnie poszedłeś dużo głębiej w influencerkę, jak obserwowałem twój profil. Plus właśnie dorzuciłeś podróże, jakieś góry, coś czego wcześniej nie widziałem. Rower wrzuciłeś, więc to są takie nowe rzeczy, jakiś nowy kierunek obierasz.
Wiesz co, bałem się trochę tego, że kurde, jak odejdę od swojego koronnego środowiska buciarskiego, to nagle będę może mało atrakcyjny dla kogoś.
Przedał się?
No, albo coś w tym stylu. I tak raczej, też kiedyś miałem podejście, że hermetyczne tylko buty, skupiam się na tym się najlepiej znam. No ale w trakcie zacząłem przemycać trochę tych podróży i kurde, zobaczyłem, że dużo ludzi nagle feedbackuje mi, że to jest ciekawe, że oni tak naprawdę, zdziwieniem było dla mnie dużym, że jak wy to planujecie, czy macie jakąś agencję albo coś w tym stylu. Mówię, że sam siedzę przy komputerze i mi to zwykle pół dnia zajmuje, żeby to wszystko ogarnąć i to nie jest naprawdę trudne. Ktoś, bo no to może kiedyś byś mnie zabrał albo coś w tym stylu, bo my to zawsze wykupujemy z jakiegoś biura albo coś na gotowego i to mi dało właśnie do myślenia, że ja tym ludziom mogę pokazać, że to jest tak naprawdę mega łatwe, żeby ogarnąć coś samemu i to nie wymaga jakiegoś dużego know-how. Wiadomo, że na początku musisz się trochę nauczyć na swoich błędach, ale no z każdym kolejnym wyjazdem zyskujesz jakiś tam bagaż doświadczeń i jesteś coraz lepszy w tym. A wracając do pytania, no to właśnie ten feedback ludzki mi dał znać, że jednak są otwarci na różne treści. Ja też doszedłem do takiego punktu z butami, który też powiedzmy pomógł mi w tej decyzji, żeby trochę przebranżowić się, że po prostu już nie mam totalnie miejsca w mieszkaniu na te buty.
I masz teraz więcej niż 700?
No już tam 8 chyba wskoczyło, ale już jest...
8 stów par butów, to tak dla jasności.
Tak jest. No i tak naprawdę to już jest granica w moim mieszkaniu, że już jest no ciężko po prostu się przemieszczać czasami, przesuwać te słupki i tak dalej. Więc teraz się skupiam po prostu na lekkiej rotacji tej kolekcji. No i po prostu sobie robię jakieś tam różne ciekawe rzeczy przy okazji.
Możesz mi podesłać fotę, ja bym wstawił wideo, jak wygląda to w twoim mieszkaniu, ile masz tych butów i gdzie one wszystkie są pochowane?
Tak jest. No to jest wszędzie, gdzie się nie spojrzysz, to leżą jakieś pudełka wypiętrzone.
800. Myślisz, że będziesz się sprzedawał, czy zostajesz na 800?
Nie, myślę, że się skupię na tych parach, które po prostu nie mam, po 4, 5, 6 kolorystyk z jednego modelu, raczej będę tak uszczuplał swoją kolekcję. No i też jakieś starsze parki, które wcześniej kupowałem i no widzę, że na przestrzeni lat, że po prostu po nie nie sięgam, więc to też daje do myślenia, że one są spoko, ale nie na tyle spoko, żebym po prostu w nich często chodził, więc takie parki chcę przewietrzyć. No i też teraz z racji zajawki rowerowej też trzeba znaleźć miejsce w mieszkaniu na jakieś haki, żeby rower po prostu przyczepić.
No to jest w sumie taka niestandardowa praca, bycie influencerem takim typowo butowym, to jest coś, co mało osób robi w gruncie rzeczy. Dużo jest takich osób, takich naprawdę zaawansowanych w Polsce, nie sądzę.
Wiesz co, jest kilka osób, które są na bardzo wysokim poziomie, ale no powiedzmy, że w takiej super lidze, no to nie wiem, jest myślę, że max 20 czy coś takiego, które coś takiego robią. No to nie są, wiesz, tacy, niektórzy mają na przykład konta po 5000 na Instagramie, ale na przykład mają fajne community, niektórzy mają dużo większe konta, niektórzy działają na TikToku, niektórzy działają na Facebooku i to się tak wszystko teraz porozrzucało, że każdy znalazł swoją platformę do działania. No i powiedzmy, że mają tam pole do popisu i każdy powiedzmy się trochę zajmuje inną specyfiką. Też teraz dużo się sklepów resellerskich pootwierało, co jest teraz trendem na świecie. No i te osoby też z racji tego, że to jest ich nowy zawód, chcą wypromować się na różnych socjalach i pokazują te drogie buty, duże ilości butów i tak dalej.
No i to jest też branża, w której z tego, co ja się orientuję, można bardzo dużo zarobić, z tego co pamiętam. Chyba też rozmawialiśmy o tym kiedyś. Że to są drogie buty. Niektóre te pary są naprawdę mega drogie i jeśli się dobrze je kupuje i później dobrze sprzedaje, to są bardzo duże przebitki. Więc to jest w pewnym sensie coś takiego jak handlowanie zegarkami albo czymś w tym stylu.
Dokładnie tak. No to jest po prostu, teraz się to stało tak mainstreamowe, też dużo osób, które na przykład nie mają zajawki na buty, ale chcą sobie kupić coś unikatowego, żeby się pokazać, albo po prostu no, mają tyle kasy, że dla nich to nie jest żaden wydatek. Sięgają właśnie pod tego typu produkty i teraz mają na wyciągnięcie ręki. Dzięki właśnie tym oto sklepom, że wchodzą do sklepu i biorą to, co im się podoba, a nie muszą się szarpać przez jakieś aplikacje czy na premierach, żeby zdobyć jakąś upragnioną parę butów.
To jest chyba całkiem spoko historia, przynajmniej z mojej perspektywy, że byłeś takim influ butowym i doszedłeś w pewnym momencie do takiego, nazwijmy to, sufitu, gdzie stwierdziłeś, okej, już buty nie do końca mi wystarczają i też trochę nie mam na nie miejsca, więc zacząłeś iść sobie w podróże i mi to się na przykład bardzo ciekawie ogląda i to też właśnie jest fajne to, że i buty masz wyselekcjonowane, takie nietypowe, nie chodzisz ubrany cały w Jeezy, tylko chodzisz w takich nietypowych butach, jakieś Asicsy wyszukane i tak dalej. I mam wrażenie, że teraz poszedłeś w podróże i robisz dokładnie tak samo właśnie, że wybierasz sobie takie bardzo ciekawe miejscowe. I śmiałem się trochę i pokazywałem na siebie, jak mówiłeś o tych ludziach, którzy do ciebie piszą, no bo ja do ciebie tak przecież napisałem.
No tak, tak. Było tak.
Że jak to robisz, czy masz jakieś współpracę, czy samemu to ogarniasz, bo no jak się żyje tak normalnie w Polsce i nie jeździ się za często na wakacje, to nie jest aż takie super oczywiste. To dla ciebie było super oczywiste, czy ty też musiałeś jakoś wejść powolutku w ten rynek podróżowy i zobaczyć kilka rzeczy, czy od razu wiedziałeś, dobra, możemy sobie jechać do Chin na luzaku i jedziemy za 2 tygodnie?
Wiesz co, ja tak naprawdę od zawsze lubiłem podróżować. Podróżuję od 9 lat tak dosyć intensywnie, tylko nie zawsze to pokazywałem. Bardziej to wrzucałem na swojego Facebooka prywatnego, gdzie tworzyłem jakieś tam galerie z podróży. 8 lat temu byłem z 16 osób, byliśmy na Filipinach, gdzie właśnie lecieliśmy przez Chiny. Także od razu mieliśmy takie, wiesz, ciekawe kierunki orientalne wybiegaliśmy i jak raz, wiesz, zobaczyłem, że ta Azja jest na wyciągnięcie ręki i tam, kurczę, ludzie wszyscy są tacy mili i też jedyną barierą, która cię ogranicza, to koszt biletów lotniczych, a na miejscu wszystko jest super tanie i tak naprawdę jeżeli tam zostajesz miesiąc albo dwa, to cię wychodzi taniej niż byś siedział w Warszawie.
Dla mnie to jest na przykład niesamowite. Pomimo, że ty mi o tym mówisz i że słyszałem już o tym 100 razy, to dla mnie to wciąż sobie ciężko wyobrazić, że to rzeczywiście będzie tak, że ja sobie kupię bilety, pojadę w jakieś miejsce i tam będzie taniej niż w Polsce. Dla mnie jest ciężko to objąć moim małym rozumem.
No niestety tak, znaczy stety i niestety tak jest. No wiesz, nocleg w jakimś Laosie kosztował nas 25 zł za dobę, gdzie mieliśmy jeszcze śniadanie wliczone i to śniadanie było naprawdę pyszne. Na streetie jakieś pad thai kosztuje 6-7 zł, więc tak relatywnie w w stosunku do tego, co mamy tutaj u nas w warszawskich knajpach, no to w jeden tydzień, wiesz, na szamie ile można kasy zaoszczędzić. Jeszcze patrząc na to ceny wszystkie w sklepach, no to...
25 zł za nocy, to jest... To jak to w takim razie wychodzi, jeśli chodzi o jakieś warunki? Normalnie się tam spędza czas? Czy 25 zł brzmi jak turbo mało za taki pobyt?
Wiesz co, ja ostatnio odkryłem, w sensie kolega mi pokazał, że nie tylko Bookingiem się żyje i tam innymi serwisami, tylko jest Agoda. Agoda jest mocno nastawiona na azjatyckie wojaże. Mhm. Co się na tamten rynek i tam naprawdę można wyszukać mega tanie noclegi. No i trochę się już przerzuciłem z tego Bookingu na Agodę i tam można... fajne style znaleźć, ale jeżeli chodzi o warunki, no to my akurat to 25 zł płaciliśmy za bungalow, bo chcieliśmy żyć w tradycyjnym domku, w jakim żyją Laotańczycy. No i warunki były takie, że okej, no nie był to, wiesz, hotel 5 gwiazdek i tak dalej, ale były wygodne łóżka, było czysto, była to drewniana chatka z jakimś tam wzmocnieniem bambusowym. Łazienka klasyczna, że kafelki i po prostu słuchawka prysznicowa i teraz w Azji są takie popularne skrzyneczki, że tam po prostu temperaturę sobie regulujesz i już masz prawie wszędzie ciepłą wodę, bo to chyba z Chin do nich przyszło. I tyle. No, ja też wychodzę z założenia, że nie muszę mieć turbo fajnej chaty, bo ja nie przyjechałem tam siedzieć w chacie i nie wiem, leżeć sobie i odpoczywać, tylko ja jeżdżę, żeby tam podróżować i ta chata mi jest tylko potrzebna do tego, żeby się tam przespać, w miarę wyspać i na drugi dzień robić rzeczy i jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu i podróżując. No i jak na przykład jeżdżę z kolegami, no to akurat ja im oddaję zawsze opcję, że wybierzcie chatę, mi jest obojętnie, żebyśmy tylko po prostu za dużo nie płacili, bo to jest bez sensu przepłacać, jak mamy tam tylko spać, a na przykład się zatrzymujemy na jedną dobę, no to po co?
No widziałem, jak przechodzisz, nagrywałeś taki jakby dzień z tego Laos, jeśli dobrze pamiętam, i właśnie przechodzisz przez taki most nad rzeką,
który... No to właśnie to jest ta chatka za 25 zł.
No ten most nie wyglądał na zbyt bezpieczny, jak na niego patrzyłem.
Ale tam większość jest właśnie tego typu konstrukcji, ale jak już jest deseczka jakaś, wiesz, już trochę widać, że jest niepewna, no to oni pyk, przybijają drogą, ale żeby było śmieszniej, no to jeszcze jest taki sam most, tylko powiedzmy... 8 razy szerszy dla skuterów i skuterem sobie, jak przejeżdżaliśmy po czymś takim, no to wtedy lekka trema była, ale no to też jak się deska załamie, no to trzeba myśleć, że wpadnie ci jedno koło, a ty zawsze tam skontrujesz i nic się nie stanie. No i no kurde, no to też się otwiera teraz mocno na turystykę, więc im totalnie nie o to chodzi, żeby coś się stało turystom, tylko żeby zapewnić bezpieczeństwo i robią to po prostu na tyle, ile umieją.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
A mówiłeś mi coś przed podcastem, że wojna w Ukrainie na Ciebie wpłynęła w ten sposób, że stwierdziłeś, że będziesz podróżował. Czemu w ten sposób do tego podszedłeś?
Wiesz co, no ja w ogóle wracałem z też takiego dłuższego tripa, jak się wojna zaczęła w Ukrainie. Akurat to był mój dzień wylotu, siedzę sobie w knajpie, popijam kawkę i nagle, wiesz, to nawał informacji. Wtedy każdy sprawdzał na telefonach co chwilę, co się dzieje i był ten przesyt informacji, że każdy później miał jakieś tam lekkie depresyjne stany. No i ja na tyle się wczułem na to, że kelnek się pytał, czy wszystko jest okej, i tak dalej podszedł, bo kurde, zamarły, przeglądam. A nie tylko wojna na mnie wpłynęła, ale też COVID, bo no wiesz, no jedna, jakiś zbieg na świecie, jeden człowiek, jedno wydarzenie i nagle wszystko jest wstrzymane. I no to mi dało do myślenia, że kurczę,
Trzeba korzystać
i powiedzmy odhaczać trochę te rzeczy, które chciało się zobaczyć, bo później się będzie żałował. Też człowiek nie jest młodszy, tylko ciągle starszy, więc ten czas ucieka. No i jakieś tam rzeczy, które mi chodzą po głowie, no to po prostu zacząłem się za nie zabiegać i też na tyle poznałem fajne osoby w ostatnim czasie, z którymi zacząłem podróżować i one rzucają same pomysły, a ja się przyklepuję, bo to jest na tyle fajny pomysł i wypad, że czemu mam nie skorzystać i jako, że robimy wszystko po kosztach, no to na takie weekendówki jak najbardziej się pisze.
Mhm. to jest spoko całkiem, że zorganizowaliście sobie taką ekipę i teraz możecie się bujać właśnie w ten sposób. I też fajnie, że masz taką ekipę, że mówisz, no mi tam rybka, gdzie będziemy spali, byle byłoby spoko i bylebyśmy mogli pojeździć gdzieś tam po górach i po jakichś fajnych miejscówach. No i jest taki kruk, który to dogrywa.
Tak, tak, tak. No ja się zajmuję planem i ogólnie jest tak, że ja robię plan i zasada jest taka, że jeżeli ja robię plan, no to wtedy musi być po mojemu, bo nikt się nie kwapi do tego, żeby przygotować ten plan, a ja im oddaję po prostu te domki.
Co masz na myśli mówiąc plan?
Wiesz co, ja jak robię tripy ostatnio, no to po prostu staram się zaplanować każdy dzień i rozpisuję po prostu cały miesiąc, gdzie w danym miejscu jesteśmy. Dzień po dniu, teraz właśnie kolejny tryb przygotowywałem i no nie wiem, pół dnia mi to zajęło i mam rozpisane i wtedy od razu możemy sobie wziąć jakiś tam przepływ statkiem, jak na przykład wiemy, że się bilety szybko wyprzedają i wiemy w danym miejscu, gdzie jesteśmy i to też nam ułatwia to, że na przykład nie musimy zostać tak, jak mieliśmy teraz w Laosie, że uciekł nam ostatni bus i musieliśmy zostać w takiej mieścinie, która była turbo nieatrakcyjna pół dnia. No i tam nic totalnie nie było do roboty. Już nawet łapaliśmy stopa z ulicy, żebyśmy stamtąd się tylko wyciągnąć, no ale niestety zostaliśmy i powiedzmy pół dnia zostało stracone.
I jakie masz, jak kontrasty, które tam zaobserwowałeś, jak wygląda tam życie? Jeśli oni biorą tak mało za nocleg plus śniadanie, to znaczy, że ich życie musi tam wyglądać dużo gorzej niż w Polsce, tak bym zakładał.
Tak, no dla mnie Laos to jest taka, nie wiem, Tajlandia z 10-15 lat temu. Mhm. No ci ludzie, wiesz, większość mieszka w miejscach pracy, tak jak my żyliśmy w tym, powiedzmy, na tej górce, gdzie był ten domek z drewna, no to wtedy pilnowały dwie babeczki, takie starsze i po prostu widzieliśmy, że one sobie tam śpią, gdzie jest wejście do gości, są położone dwa materace, zawsze praktycznie są na posterunku pracy. No ale kurczę, no, nie, uśmiech im nie schodzi z ust, w ogóle nic po angielsku nie gadają, tylko na Google tłumaczu jechaliśmy i tam jakoś na migi się dogadywaliśmy i to było mega urocze, bo też te panie no, nie dały sobie poznać, że coś tam jest im ciężko i tak dalej. No my też staraliśmy się być tacy fair, żeby nie dostarczać im żadnych zmartwień, tylko po prostu rano odbieraliśmy to śniadanko i lecieliśmy w swoją stronę i większość tak chyba pobytów wyglądała, że ci ludzie byli tak mega turbo fajnie nastawieni do tych turystów, że w ogóle nie odczuwaliśmy jakichś tam super kontrastów. No wiadomo, że tam trochę widać, że te śmieci leżące, że trochę nie do końca wszystko funkcjonuje, ale no my się śmialiśmy przez cały podróż, że jak coś tam nas zaskoczyło albo coś się nie udało, to mówiliśmy, to jest Azja i jedziemy dalej i tyle.
Bez problemu się dało ogarnąć komunikację z tego tłumacza w Google?
Tak, nawet z jednym panem, który nic nie gadał po angielsku, a woził nas taksówką chyba w jakieś dalsze miejsce, to odbyłem taką dłuższą rozmowę, że po prostu on mi nagrywał na telefonie swoje słowa i Google tłumaczył na polski, a ja zwykle z angielskiego piszę i tłumaczę na zagraniczne języki, bo wtedy jest lepsze tłumaczenie. I sobie odbyliśmy tam polityczną rozmowę o tym, co się dzieje, także to też było mega ciekawe i on właśnie coś tam przybliżył nam, jak to wszystko wygląda. A ja zawsze też ładowałem się do przodu w samochodzie, bo koledzy wiedzieli, że ja nie mam problemu, żeby z tymi ludźmi gadać i po prostu tam sobie odbywaliśmy jakieś tam small talki małe.
Nawijaliście sobie na Google Translate.
Tak jest, tak jest. No ale to jest kurde tak zbawienne teraz, że na maksa to ułatwia i no coraz lepiej tłumaczy. Komunikatywnie się praktycznie dogadywaliśmy ze wszystkim, więc myślę, że to jest przyszłość.
Google coś mówiło, że miało wypuścić słuchawki, które by tłumaczyły w real time i nie wiem, co się z tym projektem stało, bo to już słyszałem o tym z 2 albo 3 lata temu, że miałbym założone słuchawki takie do ucha i ty byś do mnie mówił, ja bym na bieżąco słyszał tłumaczenie tego, co ty do mnie mówisz, ale nie wiem, co się z tym stało.
Ja nie śledziłem tego, ale czasem widać po tych wycieczkach, które są zorganizowane i na przykład idą do jakiejś atrakcji, że każdy tam z osób, które przychodzą, mają jakieś słuchawki, więc to może jakoś już tam funkcjonuje. Pewnie to jest mikrofon tego osoby, która prowadzi, ale no może w przyszłością po prostu następstwem będzie to, że takie wycieczki zorganizowane będą miały to tłumaczenie, albo już to funkcjonuje, ale totalnie nie śledziłem tego tematu. Więc.
Co w takim razie spędziłeś cały styczeń z tego, co pamiętam w Azji?
Tak jest.
Co najciekawszego udało wam się zobaczyć? Bo ja nigdy nie byłem w Azji, więc jestem ciekawy, jak to wygląda tak z perspektywy waszej, że przyjeżdżacie tam i co was przede wszystkim najbardziej ciekawi i co rzeczywiście dopięło tych oczekiwań, że chcieliście coś zobaczyć i pojechaliście tam i było rzeczywiście turbo kozackie.
Natura, widoki. No, ja zwykle nam się kieruję, żeby zobaczyć fajne miejsca. No, myślę, że ta właśnie wioseczka, o której już wcześniej rozmawialiśmy, zrobiła na mnie największe wrażenie, bo była mega zaskoczeniem, bo była położona w tle było mnóstwo gór, godzina 17, pyk i nagle wylewa się kilka balonów, które latają. Jakieś tam są lazurowe wody, gdzie możesz sobie odpocząć. No ale ten widok, kurde, zrobił na maksa wrażenie i te góry tak pokryte zielenią. Trochę dzikość. Byliśmy też na najwyższym szczycie w Tajlandii, który nas trochę rozczarował. Ale no bo po prostu nic tam nie było, był mega skomercjalizowany, była tam po prostu droga, która prowadziła na sam szczyt, a my z kolegą wyszliśmy po prostu bazę wcześniej i powiedzieliśmy, że no, chcielibyśmy wejść tam kawałek. I jak wchodziliśmy drogą, no to ludzie tam, wiesz, klaksonem walili, bili brawa albo machali, bo się zdziwili, że w ogóle ktoś szedł drogą i to tam chyba z 4 kilometry tylko szliśmy, ale co chwilę, wiesz, praktycznie każdy samochód jakąś tam reakcję dla nas zostawiał i totalnie nikogo nie widzieliśmy, żeby ktoś z buta tam wchodził, ale po drodze dużo było zakamarków, w które właśnie w sobie wchodziliśmy, jakieś tarasy widokowe, jakieś takie parki naturalne, no i to zrobiło robotę, ale sam szczyt taki był nie do końca dociągnięty.
No, zdjęcia z tymi balonami widziałem, mega kozackie.
Tak.
Do zobaczenia swoją drogą są u ciebie na Instagramie. To jest, masz to w zdjęciach, czy masz
tak,
to
w... Tak, jest w zdjęciach u mnie wrzucone, także to było fajne. No i też te wszystkie miasta, które były mało turystyczne, te zrobiły na mnie wrażenie. Udon Thani, o którym tak naprawdę mało kto mówi, jest po drodze z Laosu, jak się wraca do Bangkoku. A miasto jest, kurde, tak usportowione, codziennie rano są jakieś zawody wioślarzy różnych szkół, jest taka duża pętelka wokół takiego superparku, gdzie masz 3 kilometry na rower, 3 kilometry na bieganie i 6 rano, gdzie jeszcze jest w miarę chłodno i da się oddychać. Mnóstwo ludzi, kolarze tacy z profesjonalnymi sprzętami, kurde, z Białasów to, nie wiem, z 3-4 osoby naliczyłem, jak rano robiłem tam jakiś trening dwugodzinny.
Z Białasów.
No.
Czyli codziennie rano, czyli tam jest jakaś taka kultura mocno sportowa?
Tak jest, to jest bardzo usportowione miasto i no naprawdę widać, że tam ludzie stawiają na to też, jest mega czysto, jest to zadbane. No tak jak ja się śmiałem trochę, że to jest tak jak jest Düsseldorf w Niemczech, no to on też jest taki zadbany, wymuskany, no to właśnie to jest taki Düsseldorf w Tajlandii.
A jak te budowle, oni mają takie bardzo dziwne budowle, te takie z jakimiś takimi malutkimi płomieniami. Jakieś, i z tego co widziałem, to wstawiałeś sobie zdjęcia przy jakimś 26-piętrowym, dobrze pamiętam? 26 pięter, jakiś posąg?
Tak. No oni to budują i większość tych posągów jest pusta w środku. No ale praktycznie Azja tymi posągami wszędzie stoi, wszędzie można takie znaleźć ogromne budowle, które są nadal budowane. Bo to też, kurczę, przyciąga turystów i widać, że to już teraz mocno na to stawiają. Świątynie też, które się wyróżniają, tylko z tymi świątyniami jest taki problem, że jak jesteś tak długo na tripie, to już przy 5, 6, 7 już nie chce ci się wchodzić do kolejnych i musi być coś takiego naprawdę wow, żeby cię skusiło, żeby odwiedzić to miejsce, więc mi się wydaje, że oni się też będą prześcigać w budowaniu i wymyśleniu coraz to bardziej skomplikowanych wzorów, większych, żeby po prostu rozpromować dany obszar.
To ciekawe, ja zawsze myślałem, że to są jakieś super stare świątynie i budowle, czyli oni to robią pod turystykę stricte?
Wiesz co, nie zagłębiałem się w ten temat, ale no widziałem bardzo dużo, których się dopiero co budowały i też to jest zbudowane ze zwykłej cegły, a po prostu później to jest ładnie oszpachlowane, pomalowane i wykończone różnymi tam wzorami, także tak to działa.
Ta niebieska, gdzieś tam nagrywaliście coś, bo takiej niebieskiego
posągu? Tak, ona jest w Chiangrai. No to właśnie ona jest jedna z takich nowszych.
To jest ciekawe. Nigdy bym na to nie wpadł, że to jest do zrobienia, że oni robią to pod turystykę, żeby... Ale, znaczy, no, ale z drugiej strony na mnie to robi mega wrażenie właśnie, jak widzę takie, zresztą pytam cię o to, więc mnie to...
Znaczy, no, mi się wydaje, że to jednak takie pobudki są kierowane tymi osobami. Wiadomo, że w danym regionie żyje jakiś tam artysta, który chce się wykazać i zbudować fajne budowle, pochwalić się swoim kunsztem i ma do dyspozycji po prostu wsparcie danego obszaru i sobie buduje, no ale no to też powiedzmy, że jest jakieś drugie dno tego.
Jak oglądałem sobie te zdjęcia, z tego co pamiętam, byłeś tam z fotografem i wideograferem, którego mi... W jednej osobie, tak, którego mi podesłałeś też, dzięki, bo się do niego odezwałem. Niesamowite widoki są tam, więc wy z takim usposobieniem artystycznym to musieliście tam po prostu chodzić tak o, z otwartą gębą i non stop wszystko oglądać, nie?
No trzeba było się pilnować, żeby kurde za długo w tym telefonie nie siedzieć i wszystkiego nie cykać, tylko po prostu te top topów, od razu w głowie znaleźć kadr, szybko zrobić zdjęcie, żeby też nie robić całej wycieczki przez telefon, bo ja też mam takie przeświadczenie, że jak się wszystko fotografuje i filmuje non stop, to wtedy ty tak naprawdę nic nie zapamiętujesz z tego tripa, więc ja staram się jak najbardziej oszczędnie działać z tym telefonem. I po prostu wieczorem sobie tam powiedzmy obrabiać, albo jak wracamy do domu, to jest czas w busie, żeby przygotować ten materiał, napisać jakieś tam stories, przekazać ludziom jakieś tam informacje, know-how i no tak zmieniłem trochę taktykę, bo już kilka takich wyjazdów odbyłem, gdzie non-stop było cykane te zdjęcia, później patrzysz w ten telefon, masz milion zdjęć jednego widoku i po co ci to, a po prostu lepiej się skupić, przygotować w głowie jedno fajne zdjęcie, owiecznić je telefonem i tyle, no tyle wystarczy na dane miejsce i jakaś tam się po prostu rozkoszować.
Tak, bo później się dziwnie skroluje przez telefon. Masz telefon i taka nagle wchodzi taka plansza zdjęć tak, z jednego miejsca, do których nigdy więcej nie wrócisz, nie będziesz ich selekcjonował. Ale
dokładnie, dokładnie. No ja nie wracam też do tych zdjęć. Uważam, że najlepsze wrzucam na Instagram i jeżeli chcę sobie o czymś przypomnieć, no to po prostu wchodzę na swój Instagram, który jest powiedzmy moim takim dzienniczkiem.
Mhm. I z tego, co czytałem, to spędziliście też ten chiński Nowy Rok w Azji.
Załapaliśmy się, nie byliśmy na tym, w sensie byliśmy na kulminacyjnym punkcie, ale akurat w tym miejscu, co byliśmy, to się super nic nie działo, ale właśnie później się załapaliśmy na obchody, bo tam to kilka dni trwa. No i Chińczycy naprawdę w tych chińskich dzielnicach robią to z pompą. Jeden z fajniejszych widoków, jakie widzieliśmy, jemy sobie kolację i nagle puszczają, nie wiem, morze lampionów, które na ciemnym niebie się rozświetlają. Tak, i to naprawdę mega fajnie wyglądało. Ale widać po prostu, że Chińczycy mocno inwestują w tamtych obszarach. Trochę się biją z Tajlandią o wpływy właśnie w Laosie i...
O tym gadałeś z tym taksówkarzem?
No między innymi tak, no bo tam w Laosie Chińczycy zbudowali szybki pociąg, który jest mega ułatwieniem, bo jest opcja na przykład, że masz, bo to jest bardzo górzysty obszar i albo możesz jechać minibusem przez 9 godzin i tak jak jeden kolega z Anglii nie wytrzymał niestety na zakręcie i musiał otwierać okna i zwrócić swoje śniadanie, za co nas później przepraszał, no to piszesz się na taką drogę, albo dorzucasz trochę więcej, jedziesz chińskim pociągiem i półtora godziny jesteś na miejscu, więc to dla nich też jest mega usprawnienie.
To musi być dziwna akcja, jak ktoś otwiera okno i rzyga przez okno, co?
Oj tak, ale no jechaliśmy akurat drogą bodajże ponad 660 zakrętów. No i naprawdę te serpentyny już tak, że my ledwo dawaliśmy radę, ale już wcześniej jechaliśmy tą trasę, więc wiedzieliśmy się na co nastawiać. Z rano bezpiecznie zjedliśmy. No ale koleżka był pierwszy raz, no i niestety się zdziwił.
Czyli was też mdliło?
Tak. No bo wiesz, to masz, nie masz w ogóle praktycznie takich odcinków prostych, tylko masz non-stop zawrot w jedną, w drugą i tak kurde straszne kruczenie, bo po prostu przez górę musieliśmy się takie przebić dosyć wysokie.
Mhm.
No i też kierowca nie odpuszczał z racji, że gonił go czas i gazował mocno.
To tego mam nadzieję, że nie będę musiał doświadczyć. Chociaż może to jest takie śmieszne wspomnienie. Chociaż nie wiem, czy ten ziomeczek to będzie tak dobrze wspominał.
Wiesz co, później z nimi się spotkaliśmy, gadaliśmy z nimi. Nawet wymieniłem się z nimi na Instagramie kontaktem, także mega spoko, bo później po prostu jak wychodziliśmy z vana, podeszli do nas i powiedzieli, że przepraszam za sytuację, że w pełni rozumiemy, że nie ma problemu i tak dalej. Później ich spotkaliśmy na mieście, no i zaczęliśmy już gadać i tak naprawdę przeszli bardzo podobną drogę jak my, tylko oni byli 2 miesiące.
Mm-hmm. 2 miesiące w Azji.
No tylko Angole, no to też inne zarobki i no, mogą sobie na to pozwolić po prostu. U nas jednak była ta kombinatoryka. No i też trzeba było wrócić do pracy, żeby porobić jakieś tam projekty, na przykład projekt butów.
Mhm. Właśnie mówiłeś, nazwałeś to też w taki śmieszny sposób na Instagramie, że jesteście mental biedakami i że jak jedziecie gdzieś, to chcecie zrobić wszystko po taniości.
No, czyli ciężko nam się kurde z tego wyzbyć, że no zawsze kombinowaliśmy, po prostu jakoś tam oszczędnie próbowaliśmy tripować. To pierwsze moje tripy, no to w ogóle było mega po kosztach. No i tak powiedzmy, że trochę nam to zostało, ale no, ja nie lubię rozwalać kasy na jakieś głupoty. Wolę na przykład to, co sobie powiedzmy zaoszczędzę z danego tripa i nie wydam, że zostanie mi z jakiejś tam górki, no to wolę przeznaczyć na kolejnego, niż jakoś tam rozrzutnie żyć i tyle. No. No ja też już wychodzę z założenia, że tak naprawdę no, ja nie muszę pokazywać nikomu, jaki to jest status i tak dalej, tylko wolę pokazać widoczki, a nie wiem się, nie fleksować, że wszystko, co robimy, to jest najlepsze i tak dalej, i tak dalej. To po prostu, no, to jest normalne i też mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi jednak podróżuje i tylko pokazuje te same highlights i fajne miejscówki topowe i szukają właśnie takich miejsc, a tak naprawdę chodzi, żeby fajnie spędzić czas i żyć w zgodzie z sobą, a nie dla kogoś.
No też jest trochę tak, że ludzie pokazują głównie zdjęcia, a mam wrażenie, że brakuje tam trochę przeżyć. Że jedziesz w miejsce, walisz fajną fotę i to wstawiasz na Insta i jakby to jest taki jakby wyznacznik tego, na jakich wakacjach byłeś. Nie wiem, może wideo i TikTok to trochę zmieni, ale mam wrażenie, że brakuje w tym właśnie jakichś takich fajnych podróży, bycie w takich ciekawych miejscach, doświadczenie czegoś raczej niż łapanie jak najładniejszego widoku na wakacjach.
No szczególnie, że później wchodzisz w hashtag dane, tak jak zrobiłem jedno zdjęcie na tej górze w motorze i później patrzę po lokalizacji, nie po hashtagu, że kurde, nie wiem, z 10 tysięcy osób ma dokładnie takie samo zdjęcie, jak ja zrobiłem i no nie, jest to fajne według mnie. Lepiej fajnie to ograć na swój sposób, pokazać, spróbować to pokazać w inny sposób, niż po prostu kopiować to i po prostu tak jak ktoś wrzucił zdjęcie, no to ty możesz sobie przekleić twarz i zrobić to samo, to nie o to też chodzi.
Mm-hmm. Michał Sadowski chyba kiedyś wrzucał, kojarzysz gościa? Ten właściciel
Brand24? Brand24 kojarzę.
Wrzucał, on się zajmuje też fotografią i wrzucał swoje zdjęcie. Jeśli dobrze pamiętam, to zrobił sobie zdjęcie tak, że płynie łódką, przed nim jest taka piękna drewniana łódź, a dalej jest niebieska woda i góry. I mówi, i wrzucił, myślałem, że jestem sama, później wrzucił hashtaga i wszyscy mają dokładnie taką samą fotę.
No niestety tak to działa. Ja teraz czytam książkę o kolesiu, który właśnie robi krajobrazy górskie i on właśnie też fajnie napisał, że po co robić zdjęcia i powielać to samo, bo to już straci tą magię, a lepiej wyczuć ten moment, złapać jakieś zjawisko atmosferyczne, jakiś układ chmur, wyczekać po prostu tą chwilę, żeby no trochę jednak się oderwać od tego zamkniętego kanonu, że wszyscy robią to samo na ten sam sposób, tylko zrobić coś po swojemu i no trochę odbiec od tej rutyny i tego kopiuj i wklej. Sorki, że ci wbiłem, ale właśnie też chcę uciec od tego, żeby po prostu no, nie robić tego wszystkiego jak wszyscy i też dlatego wybieram tego typu buty, żeby nie widzieć tej samej parki na ulicy albo starać się nie widzieć ubrania, też jakieś tam staram się customować albo wymyślać jakieś projekty, żeby też nie widzieć powtarzalności, no bo też ja mam takie przeświadczenie, że jak ktoś kupuje, wiesz, buty powiedzmy po 5 koła, no ale nagle przychodzi event buciarski i widzisz 10 osób w tych samych butach, no to już dla mnie traci swoją atrakcyjność.
Tak, jednak ja też jestem za tym, żeby szukać jakiejś unikalności, a nie przyjść na event i właśnie wszyscy są na przykład w Jeezy i ewentualnie różnią się kolorem, a czasami nawet nie różnią się kolorem, tylko są po prostu dokładnie takie same. Więc to jest takie... Myślę, że tatuaże też w podobny sposób działają, nie? To też w jakiś sposób wyróżnia i to jakie ty robisz tatuaże, też myślę, że jest w jakiś sposób wyróżniające, bo nie często się takie widzi, przynajmniej ja nie często takie widzę.
Wiesz co, ja się mega jaram Japonią, jak już wcześniej wspomniałem i większość tak naprawdę tych pomysłów na dziarki jest to, że sobie czytam jakiś tam folklor japoński, opowieści tam jakichś niestworzonych duchach, yokai i tak dalej i nagle czytam i na tyle mi się spodobała dana postać w opowieści, że zaczynam ją researchować w Google, patrzę jak to wygląda, patrzę jak to robił ktoś na drzeworytach i mówię, kurczę, chciałbym to. No i tak sobie szukałem po prostu tych różnych wzorów z książek, też jakieś tam drzeworyty, w sensie książki o drzeworytach poznajdowałem i jak sobie je przeglądałem, no to też szukałem charakterystycznych motywów. No ale na szczęście trafiłem na takiego tatuatora, który jest na maksa kumaty, jest jednym z najlepszych w ogóle gości od Japonii, dziarania Japonii. Jest najlepszy w Polsce, jeżeli chodzi o tradycyjny styl, a jest czołówką w Europie, uczy się tam w Azji swojego stylu, więc on też mi, powiedzmy, że dużo ze sobą gadamy, wymieniamy się poglądami i szukamy właśnie tego stylu, żeby był on jak najbardziej fajny i też zawsze on śmiesznie mówi, czy robimy na 100% czy na 110%, bo 110% to się wiąże, że niestety zamiast, nie wiem, tam 15 sesji na plecy, jedziemy 25 sesji na plecy, bo robimy bardzo szczegółowe te wzory. No ja zawsze to 110, bo chcę, żeby to było dopieszczone, bo tak naprawdę co z tego, żebym to szybko skończył w 15 sesji, jak później ja już jestem zapełniony i tak naprawdę w tym roku prawdopodobnie skończę cały garnitur japoński, gdzie bym później mógł mieć w późniejszym życiu do siebie pretensje, czemu ja na przykład nie chciałem docisnąć tego, żeby to było lepiej, więc staram się to robić wszystko po prostu na fulla.
Tak, dokładnie w ten sam sposób o tym myślę, że jak ja sobie robię tatuaże i też sobie chcę zrobić cały garnitur, to myślę sobie właśnie, że mógłbym zrobić coś w innym stylu, robić je szybciej, ale przecież co, zrobię je w 2 lata i później już do końca życia się nie będę tatuował. Dla mnie to też jest zajawa, żeby robić tatuaże i to jest mega przyjemny taki czas dla mnie i ludzie się mi trochę dziwią, że jak to jest to czas dla mnie i ja mówię, że idę sobie odpocząć, poleżę sobie 2 dni, ale dla mnie w tym momencie to jest już taki odpoczynek. To nie jest tak, że idę i tam umieram na tym łóżku, chociaż podobno jak się robi plecy, to jest trochę gorzej, ale to jest taki czas dla mnie i coś, co mogę robić, jakoś realizować sam siebie w tym, więc to jest taka zajawa i robienie tego przez długi czas w żaden sposób nie przeraża mnie.
Ja mam dokładnie to samo podejście do tego. No jedynie teraz po prostu z racji, że nasza skóra jest trochę starsza się robi, no to trochę bardziej bolesne są te dziarki, więc ja już troszeczkę chcę dojechać do końca, ale dokładnie wyjazdy na tatuaż traktuję w ten sam sposób, że to jest właśnie taki odpoczynek od tego codziennego zabiegania, ciągłego bycia dla kogoś dostępnym, bo jednak te pytania też napływają pewnie do ciebie też na Instagramie czy na social mediach, że ktoś ma jakieś tam pytanie, dopytuje o coś i ty kurczę, tak naprawdę mimo, że jesteś freelancerem, to pracujesz 7 dni w tygodniu, więc tak to działa i właśnie na tym tatuażu jest także taki resecik, odpoczynek. Ja na przykład z tatuatorem dużo gadam sobie wtedy, bo akurat z racji tego, że już na tyle się u niego długo dziaram, to zakumplowaliśmy się i praktycznie większość sesji jest przegadanych. Jak mnie coś bardziej boli, no to wtedy po prostu się nie odzywam i zaciskam zęby, jest jechane.
Mówisz, że skończyłeś już prawie cały garnitur, czyli co ci zostało?
Został mi mały element na jednej nodze. Pod kolanem to wielkości pięści i udo na drugiej nodze i tam połączyć po prostu udo kawałek z niższą partią nogi, ale to już kontur mamy położony, więc tak naprawdę musimy tylko pokolorować to, pogrubić linię, więc myślę, że w 8 sesji może to zdążymy zrobić.
I będziesz miał już zamknięte wszystko, więcej się nie tatuujesz?
Tak.
Nie robisz szyi?
Nie. Znaczy teraz jak będę robił trip do Japonii, no to w takim kultowym studio Three Tights Tattoo jest, którzy też projektują buty, wypuszczają jakieś tam specjalne grafiki, nawet mam ich obraz w domu. Chcę sobie właśnie zrobić jakieś tam filarki na rękach, gdzie mam minimalne wolne miejsca i po prostu to będzie już takie wypchanie do granic miejsca, bo ja też lubię mieć ten luz, że no nie zawsze czuję się komfortowo, nie wiem jak ty masz, ale ja się nie zawsze czuję komfortowo, że jestem, wiesz, odsłonięty w sensie, że mam odsłonięte tatuaże i się ktoś tam patrzy w jakichś tam mniejszych miejscowościach albo w innych krajach, tylko lubię po prostu sobie założyć long sleeve, schować te ręce i wtedy nikt nie wie, że jestem wydzierany.
Nie miałem takich doświadczeń, że byłem gdzieś w jakimś miejscu, gdzie ktoś by się na mnie dziwnie patrzył, więc jeszcze prawdopodobnie tego nie doświadczyłem, ale słyszałem, Kłębo chyba też w jednym kawałku miał, uważaj, co wrócisz na dziary, bo myśleli, że to jest jakieś mafii i też był chyba w Azji, z tego co pamiętam był.
No, czasem wiesz, fajne mieć ten komfort, 99% czasu mi to w ogóle nie przeszkadza, no ale nie wiem, jak jestem na jakiejś tam przechodzę, nie wiem, u nas na północy Polski i mam od łysych karków słyszeć, o jaki wymalowany albo coś takiego, no to już wolę uniknąć takich sytuacji i po prostu sobie przejść obok i wajbować.
Od łysych karków słyszysz, że jesteś wytatuowany?
Tak,
to jest
no to jest właśnie najśmieszniejsze, że totalnie się nie spodziewam, ale no później, wiesz, ja na przykład sobie siedzę w knajpie i słyszę z tyłu, że ktoś tam, wiesz, debatuje o tym i to ja, jest... wiesz, przychodzę rano, jestem totalnie, nie chcę mi się z nikim gadać, jestem, wiesz, dopiero zaczynam dzień, chcę kawkę wypić, spokojnie sobie zjeść śniadanko, a tu jednak no trochę, wiesz, rozprasza tą uwagę. Mnie to jakoś bardzo nie rusza, ale no też chcę po prostu się skupić na tym, a nie rozmyślać i tam w głowie na temat, czy to, wiesz, komuś coś odpowiedzieć, czy zacząć rozmowę, czy coś w tym stylu.
Ja się chyba z czymś takim jeszcze nie spotkałem jak do tej pory, ale ja bardzo mało wychodzę z domu, więc jest szansa, że gdybym więcej spędzał czasu między ludźmi, to bym miał z tym jakieś doświadczenia. To, czego ja nie lubię, to jak mnie zagadują ludzie i pytają się, dlaczego mam jakiś tatuaż. Jakby to jest dla mnie takie dziwne, że to jest trochę tak, jakby ktoś podszedł do dziewczyny, która ma make-up i zapytał, dlaczego masz taki make-up? Jakby, kurwa, no bo chcę mieć taki make-up, o co ci chodzi?
No to ja z kolei nie mam w ogóle takich sytuacji. Raczej mam takie, że po prostu czasem jadę sobie w tramwajem albo jakąś inną komunikacją i starsza babeczka do mnie podchodzi i pyta się, że czy coś to symbolizuje, ja jej to opowiadam na wczucie i tak dalej. I ona mówi, bo kiedyś uczyłam plastyki w szkole i mi się bardzo to podoba i fajne, fajne. I kurczę, no takie momenty są fajne, że ktoś to docenia, widzi, że to jednak jest zrobione z jakimś tam smakiem, więc tak to działa.
Jak przychodzą do mnie starsi goście, jacyś profesorowie, to czasami do nich zagaduję przed tym, przed podcastem, czy się bali przyjść przez to właśnie, że jestem wydzierany, ale do tej pory się z niczym takim nie spotkałem. Pewnie są jacyś ludzie, którzy do mnie po prostu nie przyszli i nie odpisali na maila do tego, bo jestem wydzierany. To bym się spodziewał, że to może tak działać rzeczywiście, że oni się nie będą pokazywali z takim kryminalistą.
No tak, no ale na szczęście czasy się trochę zmieniły i coraz więcej osób jest wydzieranych. Też widzę, że coraz większych starszych osób w wieku naszych rodziców w ogóle sobie robi dziarki i nie mają nic przeciwko, więc no to już spowszechniało. Jeszcze fajnie, jakby w niektórych zawodach po prostu nie było to, że wiesz, ktoś jest wydzierany, jest wykluczony, bo tak naprawdę ktoś może być super specjalistą w danej dziedzinie, ma jakieś tam, wiesz, tatuaże, bo po prostu się jara, a ma bana na dany zawód, więc myślę, że na tym też to można popracować, bo chyba w Skandynawii mi się wydaje, że to jest na porządku dziennym, że tam praktycznie każdy, wiesz, wydzierany może robić wszystko.
Tego nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest w innych krajach, ale wiem, że w Polsce w jakichś finansach pewnie byś nie mógł, chociaż pracują ludzie wydzierani, oni mają garnitury, więc są zawsze zasłonięci. Politycy pewnie mają podobnie. Wiem, że modelkom czasami każą zamalowywać tatuaże albo jakoś się ukrywać jakimś plastrem. I była u mnie Natalia Bogdan od HR-u i ja jej mówiłem, że wydaje mi się, że tatuaże nie przeszkadzają w pracy, ale ona mi powiedziała, że tatuaże bardzo przeszkadzają w pracy.
Okay.
Więc jeśli ludzie od HR-u tak mówią, to znaczy, że to musi być problematyczne. A co do ludzi starszych, to ja rozmawiam o tym często z moją tatuażystką właśnie, że do niej przychodzi sporo starszych osób, które właśnie mówią, że kiedyś się bali zrobić, ale teraz już się trochę wyluzowało, więc zawsze chcieli i teraz sobie przychodzą robić dziarki.
No i też dzieciaki ich mają, więc jak widzą, wiesz, że syn ma cały rękaw, no to też ich tak korci trochę, żeby coś swojego zrobić. I to się zwykle zaczyna, że zrobią sobie jakąś tam małą kropeczkę, kreseczkę, zobaczą, że to nie jest takie straszne i później jakieś tam kolejne sobie dorzucają pomysły.
Dlatego się właśnie zastanawiam, czy ty nie będziesz wjeżdżał na szyję, albo czy na twarzy sobie czegoś nie zrobisz.
Chyba nie. Jakoś nigdy nie miałem w planach, żeby robić szyi twarzy, więc...
No tym bardziej, że jak już mówisz, że spotykają cię takie sytuacje, że się trochę zastanawiasz, czy i czasami chcesz zasłonić, to by było jeszcze gorzej, nie?
No to zdecydowanie by było gorzej, ale no też fajnie mieć ten comfort zone i po prostu mieć to, co wcześniej powiedziałem. I tyle, ale też ja wychodzę też z tego założenia, że robiąc tradycyjny japoński garnitur, no nie powinienem mieć rąk wydzieranych, tylko po prostu docięte wcześniej, no ale też zacząłem się tatuować jeszcze przed tym, jak się wchłonąłem mocno w
środowisko
i też złapałem, o co w tym wszystkim chodzi. No i nie wiem, czy drugi raz bym sobie ręce wydzierał, tylko po prostu dociął tak mocno tradycyjnie, też na pewno bym miał rękawy połączone, a nie wlepki. No i właśnie też ten tradycyjny garnitur pokazuje to, że po prostu możesz sobie przyjść w garniaku do pracy albo w jakimś innym umundurowaniu. I później na przykład zwykle w starych właśnie książkach japońskich jest tak, że jest pokazane zdjęcie kolesia w garniaku i obok jest pokazane zdjęcie, jak on jest na przykład cały zrobiony, wytatuowany, więc bardziej to jest dla mnie inspiracją, żeby tworzyć ten garnitur japoński, dlatego też nie chcę ruszać szyi i głowy.
Taki typowy,
klasyczne OG. No też jak mam klasyczne wrzutki, staram się wszystko robić tak mocno klasycznie, też dobór kolorów jest według tego tradycyjnego, wiesz, podejścia z drzeworytów i tak dalej. Czasem tam wiadomo, że mamy trochę odjechane pomysły z racji, że już za dużo jest na przykład niebieskiego albo zielonego, no to wjeżdża fiolet. No ale wciąż robimy to tak w zachowaniu jak najbardziej tradycyjnego podejścia do kompozycji.
No ja w tym momencie kończę drugi rękaw i zaczynam najfajniejszy projekt, więc będę zaczynał klatę i plecy robić.
Więc będzie bolało.
Będzie bolało?
No, że żebra chyba były rzekome najgorsze. Hmm. Najbardziej bolesne i lędźwia. No i kręgosłup cały po długości. Ale no to przeżycia, do przeżycia. Najgorszym miejscem, które mnie bolało w ogóle ze wszystkich miejsc, to jest tył kolana.
Tył kolana.
No, bo tam nie dość, że cię do leżanki dociska i kolano ci tam przeskakuje, to jeszcze tam jest na maksa unerwione, że ci ta noga skacze, ty się denerwujesz, bo nie chcesz podpaść tatuatorowi, żeby tam, wiesz, coś, no na pewno starasz mu nie podpadniesz, ale po prostu chcesz być fair i leżysz tak, żeby mu było jak najwygodniej pracować.
Bo on też się musi skupić i to jest trudna robota, nie?
Tak jest. No i z tamtym miejscem mam właśnie największe zawsze problemy i właśnie zostało mi na jednej nodze do dokończenia.
To jest zawsze coś, co ludzie wspominają, że rysowanie czegoś takiego na kartce jest trudne. Ci ludzie rysują to na skórze, która pracuje, która się rozciąga, która jest miękka, więc to jest mega trudna robota. Czasami trzeba być taki turbo. Mi ta tatuażystka mówi, teraz się nie ruszaj, nie oddychaj, robię i robię jakąś kreseczkę, żeby niczego, to jest turbo dokładna robota, nie?
Tak jest. No wiesz, no nagle musi ruszysz i musi później pogrobiać kreska i trochę ta kompozycja na tym cierpi, więc... Mhm. Trzeba uważać na takie rzeczy.
Dla ludzi, którzy chcą się zacząć dziarać, to polecam się zastanowić dwa razy. U mnie było tak samo. Ja zrobiłem pierwsze trzy dziary, zrobiłem przedramię tutaj, tam zrobiłem i klatę i dopiero wtedy stwierdziłem, że będę się dziarał cały. Więc ten najmniej mi pasuje do całej kompozycji, więc gdybym to robił drugi raz, to bym po prostu poleciał wszystko według jednego stylu, tak samo jak ty mówisz, żebyś zrobił ten garnitur tak jak od samego początku. Więc jak ktoś zaczyna, to zastanówcie się, czy przypadkiem nie przypadniecie w tym środowisku, tak jak my, bo warto się przemyśleć cały
dokładnie
projekt. I warto według mnie też doinwestować w ten projekt na samym początku już, bo i żeby to było od samego początku dobrze zrobione, bo tak na początku myślę o tych tatuażach, to będę trochę mniej, bo to projekt za drogi, to tego nie zrobię. Ale jak myślisz się o tym w perspektywie całego życia i że będziesz tatuował długo i będziesz miał to do końca życia, no to według mnie dużo lepiej kupić drogi projekt, iść do porządnego tatuażysty i zrobić to najlepiej jak się da, bo jest szansa, że jako człowiek się rozwiniesz, będziesz za 5 lat zarabiał więcej i te pieniądze, które dzisiaj ci się wydają duże, to za 5 lat już nie będą dla ciebie duże i warto byłoby to zrobić.
Dokładnie tak, plus laser też trochę kosztuje i trochę boli. No i też warto przemyśleć tą kompozycję, którą chcę zrobić, chociaż nie wiem, z 3 miesiące pochodzić z tym pomysłem, a nie działać, że się wchodzi i po prostu robi się byle co. No i też broń Boże, żeby się nie podkładać tym początkującym. Wiadomo, że oni się na kimś muszą nauczyć, ale no, żeby nie podkładać się pierwszym lepszym z internetu i nie iść tam, bo to się zwykle takimi burakami kończy i rozlanym tuszem,
i
że później jest to naprawdę ciężko usunąć taką grubą krechę.
Mhm. A ty jeszcze robisz sobie takie przerwy i zastanawiasz się nad projektem, czy już teraz lecisz po kolei? Bo chociaż ty już masz projekt zrobiony. Nie?
Ja już mam wszystko gotowe. Bardziej teraz po prostu mieliśmy problem, że ja wcześniej miałem od innego tatuatora do kolana zrobiony wzór, ale uda nie miałem zrobionego, więc ten mój tatuator musiał się na tyle nasilić, żeby to dobrze rozrysować na mojej skórze, żeby to ładnie przeszło i połączyło się. Mhm. Trochę tam przykołwerował te stare rzeczy, żeby to też miało trochę sensu. No ale udało mu się to połączyć na tyle fajnie, że jestem na maksa zadowolony, już się nie mogę doczekać, aż on to skończy. Za 2 tygodnie jadę do niego znowu na 2 dni i jakieś tam nowe rzeczy porobimy. Już się nauczyłem, że jeżdżę na 2 dniówki, bo jednak...
Ja też na 2 dniówki jeżdżę.
No bo to jednak jest największa oszczędność czasu, plus ja teraz jak dużo jeżdżę na rowerze, no to nie chcę być wyłączony raz w miesiącu na tydzień, tylko wolę być wyłączony tydzień po prostu na 2 miesiące. Mhm. No ale wiadomo, że to się tam czasem w dużych cierpieniach kończy.
Wyłączony to znaczy, że nie można trenować tydzień po dziarce, żeby się nie płacić, o tym mówisz, tak?
No ja też robię nogi, więc po prostu mi albo kolano tak napuchnie, albo kostka, że ja ledwo chodzę, a co dopiero mowa o jakimś tam trenowaniu.
Mhm. Ja robię też 2 dni pod rząd właśnie ze względu na treningi, żeby nie być na wyłączony, plus kurde, no jak... Ja bym chętnie robił 3 dni pod rząd, szczerze mówiąc, ale już...
Ja bym nie dał rady.
Nie dałbyś rady?
Nie, bez szans. 2 to jest już tak optymalnie.
Ja jestem w stanie to chyba znieść pod względem tego, że później stajesz sobie przed lustrem i mówisz sobie, że kurde, ale zajebistą rzecz zrobiłem. Jest taka zajawa, że myślę, że bym był w stanie. Ja się zastanawiam, czy nie zrobić 2 dni, czyli na przykład poniedziałek, wtorek, środa, przerwa, czwartek, piątek. Nad tym się jeszcze zastanawiam.
No to już jest mocne. No tylko wiesz, no zależy, czy będziesz robił też to samo miejsce, czy na przykład inne. Najlepiej sobie skakać, bo będziesz miał też napuchnięte to miejsce, wrażliwą skórę. Jak będziesz na przykład leżał na plecach ze świeżą dziarą, no to ja bym chyba bardziej naciągiem nastawiał, żeby to jechać. Ale no u mojego tatuatora też się zdarza taki zawodnik, co na przykład 3-4 dni robi z rzędu, bo on na tirze jeździ, więc też jego praca nie pozwala mu jakoś tam, żeby cyklicznie jeździć, tylko po prostu jak ma wolne, no to ciśnie temat. No i wytrzymuje koleś, no ale ja po ostatniej dwudniówce, no to mocno odchorowałem i chyba z 10 dni w ogóle nic nie robiłem, bo tak mi spłynęło, wiesz, wszystko do kostki, bo też robimy te obszary, które tam są na maksa wrażliwe, że miałem problemy z poruszaniem się, no ale na szczęście robiłem to w zimę. Wiem, że trudniejsze miejsca robić w zimę, a łatwiejsze w lato i wiem, że wtedy jest czajnikowanie w domu i odpoczywanie.
Tego nie przekminiłem jeszcze, wezmę sobie tę radę do serca. No. Czyli trudniejsze miejsca w zimie, żeby można było właśnie chomikować i plus zimnie jest na dworze, więc zawsze można otworzyć okno, bo tak. Temperatura też na to wpływa, nie?
Tak jest. No i też spoko opcją jest, którą ja bardzo lubię, że nie trzymam folii tatuażu, tylko po prostu taką pampersa owijam wokół dziarki, wtedy on mi wchłania to całe osocze. No i też bardzo często myję, jak mam na przykład świeży tatuaż, no to ja potrafię brać 6, 7, 8 razy dziennie prysznic, żeby przemywać tą dziarkę i wtedy mało smaruję, a bardziej ją przesuszam.
Ja w tym momencie zacząłem robić inaczej niż mi poleca tatuażystka, bo ja zawsze uważałem, że ta folia jest głupim pomysłem, przynajmniej na moją skórę, bo to mi się za bardzo poci, robi się takie rozklejone i zacząłem na pierwszą noc zakładam sobie folię dookoła, jak robię sobie na rękę, zaklejam ją w jednej i drugiej strony taśmą klejącą, ale żeby ta folia była luźna. Jeszcze sobie przecinam tą folię w miejscach, w których nie jestem wytatuowany, żeby powietrze tam dochodziło i zakładam to tylko na jedną noc, później już nic nie robię.
Okay.
Tylko, że u mnie nie ma takich wycieków osocza, więc może moja skóra się goi inaczej niż twoja.
No u mnie niestety są te wycieki. No my też mocno wbijamy te dziarki, bo to jednak jest full blacha, czasem czarna, więc z tego potrafi cieknąć. No ale ja stosuję po prostu tego pampersa, bo ja mam problem z taką folią, to samo co mówisz, ale mi jeszcze wyskakują potówki bardzo
mi
szybko.
Mi też wyskakują.
I później to mnie swędzi, więc unikam tej folii. Już bardziej second skin jest lepszy, ale na second skin na moje powierzchnie się totalnie nie sprawdza. Raz byłem na wizycie u tatuatora w jakiejś gościnnej, bo dziarał na gespocie i robiliśmy plecy. I mi zakleił, bo nie miało akurat tych pampersów ani folii. W sensie folię miał, ale ja nie chciałem folią. Second skinem plecy, no to od razu kurde łóżko, cały materac uwalony, bo w tych przejściach, gdzie to było łączenie, wszystko poprzepuszczało to osocze i nigdy więcej.
Dobrze, że moja skóra się tak nie poci w takim razie. To jest z tym osoczem. Jeszcze najgorsze jest to, najbardziej to, czego nie lubiłem, to jak miałem założoną folię tak mocno, to ja się budziłem rano, odbijałem tą folię i to było mnóstwo osocza i to osocze było czarne od tuszu, więc to było tak, jakby cię ktoś smołą oblał. No,
taka galareta.
I myślałem sobie, to nie może być dobre dla skóry, to nie wygląda zdrowo.
No, dokładnie.
Dlatego przestałem to robić, bo wydawało mi się, że przez to się gorzej goi, bo według mnie ta skóra powinna być sucha, albo przynajmniej bardzo delikatnie wilgotna, a nie jakaś zalana smołą.
No ale pierwszy dzień niestety taki jest, a później już jest lepiej, no ale ja też nie jestem fanem folii.
Ty to musisz mieć jeszcze inaczej, z tymi wszystkimi kolorami, to może wyglądasz jakby w jakiejś chemii był upaćkany, co?
Tak. No ja to w ogóle, jak wiesz, rano na przykład na drugi dzień jak zdejmuję tego pampersa, no bo te pampersy są ogromnych rozmiarów, tam chyba metrowe i nie wiem jak ma to na szerokość, to tak jakby całun, wiesz, był turyński, że odbite jest wszystko na kalce i widać ten, bardzo dobrze ten tatuaż, co on akurat robił, jakie elementy na danej sesji.
No z tymi kolorami to musi być jeszcze dziwniejsze. Poczekaj, bo się zgubiłem. Już wiem, co chciałem powiedzieć. Wspominałeś mi przed podcastem, już dzisiaj o tym gadaliśmy na Instagramie, że miałeś nagrywać jakiś wywiad i ten wywiad był w Warszawie, a jechałeś do Łodzi.
Tak. No, ja czasem jestem kurde roztrzepany, ale już się uczę tego i z doświadczeniem po prostu działam, że się upewniam dwa razy, czy to jest na pewno ten adres i tak dalej. Potwierdzam wszystko, a po prostu jakoś, nie wiem, przyjąłem z założenia, bo zacznę od początku. Na jakaś lecałą sytuacja, że też było łatwiej było powiedzieć. Był czas pandemii i z marką Puma wymyśliliśmy sobie taką opcję, że robimy stay home i zaczęliśmy robić wywiady z ciekawymi osobami, które są związane z marką i robiliśmy to online. Z niektórymi łączeń online, ale akurat z kolekcjonerem, który ma największą kolekcję PUM w Polsce, jedną z większych w Europie i na świecie. Mhm. Postanowiłem pojechać do jego domu, no i mi się tak zawsze ubzdurało i on też mi nie napisał z jakiegoś miasta, że on jest z Łodzi. Podał ulicę, ja sobie wbiłem na nawigację, pierwsza mi ta Łódź wyskoczyła nieszczęsna, jadę z filmowcem do niego w Łodzi i dzwonię do niego na wideo messengerze, gdzie, że już jesteśmy, że zaraz wbijamy i tak dalej.
Tam.
No tak, byliśmy pod adresem. I on też wychodzi z bloku i mówi, że zaraz nas zgarnie i się szukaliśmy, nie wiem, przez 3-4 minuty i on pyta się w końcu, a gdzie wy jesteście? Ja mówię, w Łodzi, ale jestem z Warszawy. No i pyk, wracamy, ale zdążyliśmy to nagrać i wyszło bardzo fajnie, także pozdrawiam serdecznie całą ekipę i fajnie, że dowieźliśmy ten temat, ale po tamtej opcji już zawsze teraz się upewniam o adres i wolę dopytać się, trochę głupio jest dopytywać się, tak, ale ja wolę się dopytać dwa razy, czy to jest na pewno to miejsce i czy się nic nie zmieniło i po prostu no, być na czas i nie robić żadnych tam opóźnień albo w ogóle w taki, tego typu wpadek, więc to też powiedzmy, że uczy, a ja wychodzę z założenia, że im więcej rzeczy robisz, tym więcej się uczysz na błędach po prostu.
Trochę głupio dopytywać, a jeszcze głupiej pojechać do Łodzi, więc nie zestresowało cię to? Jak ja bym pojechał do Łodzi, gdzieś to bym się w chuj porył.
No, trochę tak, ale no, u mnie jest taki plus, że jestem z tego środowiska i kojarzyłem się z tą osobą, więc to nie było tak, że ja jadę pierwszy raz do kogoś i kogoś nie znam, tylko po prostu my się kojarzymy ze starych lat. On mówi, że przychodzi do mnie, jak jeszcze pracowałem w sklepie, po jakieś tam budki. I też był na maksa zajarany, no oczywiście tam przez pierwsze 15 minut, no to kupa śmiechu, jego dziewczyna też tam się śmiała z tej całej sytuacji, no ale później też w takiej przyjemnej atmosferze przebiegł cały wywiad i można go jeszcze u mnie na grupie znaleźć, bo uważam, że wyszło bardzo spoko, on ma tam potężną kolekcję.
Nie udostępnialiście tego nigdzie poza grupą?
Nie. To było wewnątrz grupy i wtedy też mieliśmy bardzo ciekawe osoby, bo był też DJ Nos, była Gosia Ardes, która się ściga i tam jeszcze ja robiłem jakieś tam wywiady z mniejsze, większe i też opisywałem jakieś tam kampanie aktualne i to było jedno właśnie z fajniejszych rzeczy, które zrobiliśmy w czasie pandemii, ponieważ spotkało się z bardzo fajnym feedbackiem ze strony właśnie marki i osób, które są na naszej grupie.
Jak się czułeś podczas prowadzenia wywiadów?
Bardzo spoko, bo tak naprawdę już kiedyś próbowałem czegoś takiego dla mojego tatuatora robić właśnie z osobami, które się u niego dzierają. To nie ujrzało w końcu światła dziennego, bo też tam było kilka zmian. Później wiadomo, że jak się jakiś tam projekt trochę odłoży w czasie, to później do niego wrócić. No ale powiedzmy, że mnie najbardziej męczyła ta intensywność, tak jak nagrywałem wcześniej właśnie z tym tatuatorem, że robiliśmy 3-4 osoby dziennie.
To jest dużo.
To ja już byłem naprawdę wypruty, już widziałem, że z każdym wywiadem mi spada...
Po ile czasu wywiady?
Wiesz co, z jednym kolesiem to nawet godzinę się knąłem, wiesz, gadaniny, bo po prostu złapaliśmy takie flow i ja też się zacząłem jagać tym, co on robi, że go non-stop tam dopytywałem. I wiesz, no, ja jestem w miarę wygadany, więc łatwo mi też jest gadać o rzeczach, na których trochę się znam i które lubię w nieskończoność, bo jeszcze ten koleś, z którym prowadziłem wywiad właśnie od butów, no to on mówi, że kurde, ja to bym mógł jeszcze z 3-4 takie nagrać, bo ja to nie mam w pracy z kim o tym gadać, a tutaj ty przyjeżdżasz, spadasz mi z nieba i wiesz, i lecimy o takich rozmowach i on co chwilę mi wyjmuje pudełko. Ja to mówię, że spoko, że tam kojarzę i tak dalej. On 5 minut monologu, wiesz, skąd, dla kogo, kto to zaprojektował i tak dalej. Widać, że się po prostu tym jara. I no to jest po prostu opcja pasjonatów, którzy po prostu o swojej zajawce mogą gadać w nieskończoność.
Tak, to jest też coś, co tutaj obserwuję czasami. Czasami jak z kimś rozmawiam, to mam wrażenie, że ludzie mają w sobie w oczach coś takiego, w końcu kogoś interesuje to, tak, o czym ja opowiadam tak, i po prostu mogliby opowiadać 5 godzin o tym. No, niektórych ludzi to się śmiesznie wylewa. I to jest trochę tak, że jak jesteś turbo wkręcony w jakąś taką niszową rzecz, to w sumie nie masz kim o tym pogadać, nie? Wychodzisz gdzieś do ludzi i zaczniesz gadać gdzieś o mózgu albo o wojsku i ludzie się na ciebie tak patrzą, bo nie gadasz o jakiejś imprezie albo o czymś, co tam leci w radiu aktualnie, nie?
Dokładnie. No dlatego też powstają te grupy tematyczne, grupy jakieś tam na Facebooku, żeby po prostu ci ludzie znaleźli bratnią duszę i mogli powiedzmy, pogadać o tej zajawce, a wiadomo, że takie gadanie no to zwykle procentuje i po prostu powiększa swoją wiedzę. dzięki temu.
Tak, to nawet moja mama jakiś czas temu się wkręciła strasznie w kwiaty i właśnie odnalazła grupki na Facebooku, bo wcześniej nie znała grupek na Facebooku. Moja mama już jest starsza i właśnie rozmawiałem raz z nią przez telefon i ona mi opowiada o tej grupce, że on tam gada z tymi ludźmi, ludzie się znają na tych kwiatkach i wymieniają się zdjęciami, jakimiś tam przepisami i różnymi rzeczami i tak to kwintuje. Ja nie wiedziałam, że są tacy ludzie jak ja na tych grupach. No. Oni wszyscy gadają o kwiatkach tak jak ja, więc to jest zajebiste.
No i super dla mnie.
No, to jest zajebiste właśnie, że można znaleźć takich ludzi jak ty i po prostu sobie gadać z takimi ludźmi, którzy są w normalnym społeczeństwie trochę odklejeni, a w tej grupce są właśnie mega doklejeni.
Tak, tak. No i też kurde, no później się z tego robią fajne znajomości, fajne kontakty, jakieś tam spotkania cykliczne, no i dzięki temu powiedzmy poszerzasz swoją wiedzę, zajawkę i rozwijasz to i też dobrze się czujesz przede wszystkim z tym.
Mm-hmm. Wróćmy jeszcze do tego zapominania, bo też mi wspominałeś na Instagramie, że słuchałeś się mojego podcastu z Adrianem Kosterą. I my, tak też tam, my też tam gadaliśmy o zapominaniu twarzy, bo ja też zapominam twarze, Adrian zapomina twarze i ty też mi wspominałeś, że
pamiętam, że po mailach Adrian mówił, że kojarzy ludzi.
Tak, a po twarzy w ogóle nie i po niku na Instagramie mówił, że też kojarzy. Ja też kojarzę po niku na Instagramie. Po czym ty kojarzysz w takim razie?
Wiesz co, no ja też raczej po tych nikach. Ja mam taką opcję, że muszę z kimś pogadać, tak wiesz, nie wymienić po prostu 2-3 słowa, tylko z kimś pogadać naprawdę z 2-3 razy i wtedy dobrze. No czasem jeden raz wystarczy, jeżeli ktoś jest charakterystyczny, ale też moja praca się wiąże z tym, że ja mam strasznie duży przepływ tych osób. Jeszcze prowadzę tą grupę na Facebooku i czasem jest opcja, że ktoś tam podchodzi, o, siema Bugs i kurde, ja tak, wiesz, nie do końca jarzę, mówi, pamiętasz mnie, widzieliśmy się 3 lata temu, tu i tu. I przez ten przemiał osób i tych interakcji ciężko jest zapamiętać niektóre osoby z twarzy, ale jak już z kimś buduję, chociaż zbuduję jakąś minimalną relację, no to już później zapamiętuję tego człowieka z imienia, nazwiska, wszystkiego, no tylko ten pierwszy kontakt jest dla mnie strasznie ciężki. I to kurde, to też o czym gadaliście, że te wtopy z przedstawianiem się po kilka razy danej osobie, no to jest dla mnie coś, czego chcę uniknąć, ale czasem się nie da.
To jest masakra po prostu, mi jest tak wstyd, jak to robię, nienawidzę tego i ja bardzo bym chciał tego uniknąć, ale ja nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam tego uniknąć, jeśli jesteś taką osobą, że nie zapamiętujesz twarzy, a mam wrażenie, że ja po prostu jestem taką osobą, to co masz z tym zrobić, nie?
No ja mam chyba taktykę teraz taką, że po prostu na pewniaka wchodzę, że siema i tyle, jakbym kogoś znał, czy kogoś nie znam i tyle i
o, to jest niezłe rozwiązanie.
Jestem otwarty od razu i no wiesz, jeżeli z kimś mam później fajny przelot, no to od razu go zapamiętuję i jest fajna gadka, jak nie, z kimś się rozmowa nie klei, no to...
A wspominałeś mi, że na jakimś evencie się przedstawiałeś 4 razy jakiejś osobie.
No coś takiego było, ale no nie, to chyba było bardziej, że jednej osobie, w sensie 4 razy się przedstawiałem jednej osobie, ale to na różnych eventach, mm-hmm. że po prostu totalnie nie mogłem zapamiętać danej osoby, no bo też jak jest nagle natężenie, jest też na tych eventach, jest czasem jest taki półmrok albo coś takiego, mm-hmm. też te osoby na tych modowych eventach co chwilę zmieniają te stylówki i coraz bardziej są odjechane i tak kurde, nie wiesz czy do końca to jest ta osoba czy nie.
Plus czasami ktoś przychodzi, na przykład przychodzi twój znajomy z jakimś znajomym, no i ty się witasz z tym znajomym, witasz się z tamtym znajomym, zamieni się dosłownie 2 słowa i oni odchodzą i tak właściwie nie kodujesz tej osoby.
Tak, tak, no to jest niestety.
I ja miałem kiedyś taką sytuację na evencie we Wrocławiu, to jeszcze dawno, dawno temu. I ja wtedy sobie ubzdurałem, że to jest od alkoholu, bo oczywiście wtedy też piłem alkohol. Mhm. Ale teraz jak po czasie obserwuję siebie, to nie było wcale od alkoholu. Alkohol na pewno to uwydatniał, ale to nie było. Czyli jeśli jest tak, że poznajesz w jednego dnia dużą ilość osób, to po prostu jakiś tam nie zapamiętujesz i nic na to się nie da poradzić.
Ja myślę, że to jest też case z koncentracją w tych czasach, że jednak kurde jest tyle tych bodźców, które nas absorbują, że ciężko ci jest skoncentrować się na tym danym momencie, żeby zakodować tą osobę, tylko tyle się rzeczy dzieje, że no tak niby z kimś pogadasz, ale no nie do końca twoja głowa to koduje, więc... Mhm. To też może być taki...
Mówiłeś, że próbowałeś też robić coś z tym, brałeś jakieś ashwagandy i tak dalej?
Próbowałem, ale kurczę, no nie pomaga to nic i tyle. No też miałem tam, wiesz, różne opcje, że odstawiałem alkohol i nie piłem przez pewien czas, żeby po prostu się skupić na tym.
Ja nie piję ale... od 8 lat, nic nie pomaga.
No. ale powiedzmy, nie widzę różnicy żadnej, czy piję, czy nie i tyle. No ja myślę, że największym problemem jednak jest ten telefon i że bardzo po prostu się skupiamy, bo zawsze...
Bieg myśli taki.
Bo co chwilę, wiesz, coś ci tam piknie, coś ci ktoś napisze, ty sobie mimowolnie to sprawdzasz i masz taki odruch i się nie skupiasz na tym wszystkim, co się dzieje wokół. Plus jeszcze jakieś tam relacje robisz.
Ja w tym momencie, jak poznaję ludzi, jak wracam do domu i jak już... Jest teraz tak, poznaję kogoś, zaczynam z nim rozmawiać, odchodzę, później sobie myślę o tej interakcji i myślę sobie, tu jest potencjał na to, że zapomnę tą osobę, więc jeszcze wieczorem sobie przypominam, o czym rozmawialiśmy, przypominam sobie jej twarz. I mam nadzieję, że to zadziała, ale nie mam zielonego pojęcia, czy to zadziała.
Bo musisz później dać znać, czy to jest dobra metoda na zapamiętywanie.
Bo potrafię rozpoznać sytuacje, które potencjalnie wypadną mi z głowy, więc staram się jakoś działać z tym, ale no to jest... A zapominasz też, o czym mówiłeś, czy zapominasz tylko twarze?
Wiesz co, czasem jest tak, że na przykład kilku osobom opowiadam o danej rzeczy, bo ktoś pytał się i już później nie pamiętam, komu to mówiłem, czy nie, i czasem niestety się powtórzę, także tak, ja tak się, to działa.
Z tym się już nauczyłem, żeby mówić, chyba ci już o tym mówiłem, to działa, bo jak to komuś mówiłem, to ta osoba później, bo normalnie jak opowiadasz komuś coś drugi raz, to albo ta osoba ci o tym powie, jak się lepiej znacie, albo po prostu poczekasz, skończy, bo już nie chce ci mówić, że opowiadasz o tym drugi raz, ale jak wrzucisz, chyba ci już o tym mówiłem, to ta osoba mówi, tak, mówiłeś mi o tym, już uciekasz z tej sytuacji.
Ja jestem z tych osób, co właśnie kolega mi coś mówi któryś raz i ja mówię, że już mi to mówiłeś od razu, na wstępie.
No ale to też dlatego pewnie, że masz ten problem jakiś, nie?
No, w sensie, ja bym chciał, żeby ktoś mi tak powiedział, żeby też nie prowadzić całego monologu od początku, tylko od razu powiedzieć, że już temat był poruszany i można przejść do kolejnego.
Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem jakiś delikatny ADHD, szczerze mówiąc. Ja się planuję zdiagnozować w końcu, bo wydaje mi się, i jak ostatnio zaobserwowałem sobie profil na Instagramie, gdzie są właśnie jakieś różne memy na temat osób na ADHD, to dużo tych memów pasuje do mnie. I wydaje mi się, że to też może mieć coś z tym wspólnego.
To może dlatego jest taki motorek w tyłku, że się tyle rzeczy robi, że to jest z tym uwagonkowane. A w naszych czasach, jak byliśmy małolatami, no to też jeszcze nie było takie super popularne.
No, mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że coś może mieć to z tym wspólnego. Jak byłeś u mnie ostatni raz, to gadaliśmy o TikToku i wydaje mi się, że do tej pory nie masz TikToka, dobrze myślę?
Tak. Nawet wrzuciłem post w tamtym roku, że się skłaniam ku założeniu, ale kurczę, no nie wiem, jakoś mam blokadę przed tą aplikacją, bo się boję, że za bardzo mi zaabsorbuje, w sensie za dużo czasu mi zaabsorbuje, że ja będę skupiony, żeby wymyślać, jak kolejne ujęcie zrobić podczas jakiegoś wyjazdu albo podczas danej czynności. I się nie skupię po prostu na przyjemności, którą najbardziej czerpię z wyjazdu, czyli po prostu pochłaniania widoczków, otoczenia, zauważania właśnie detali. I no ja strasznie lubię na przykład zwracać uwagę na, tak jak, nie wiem, chodzę po jakichś świątyniach albo w górach, żeby te właśnie widoczki takie wypatrzeć, najfajniejsze kadry i sobie zakodować je w głowie i później po prostu pamiętać je. A tutaj bałbym się, że jednak, no wiesz, jest Facebook, jest Instagram, co chwilę jeszcze Messenger ci pyka i nagle ci dochodzi kolejna aplikacja i tak naprawdę za dużo masz do roboty i bałbym, no trochę się boję, że po prostu za bardzo mnie to pochłonie, więc się trochę bronię. Każdy mówi mi, że powinienem już to dawno założyć, że to jest taka trampolina do zasięgów i tak dalej. No nie wiem, no może teraz przy kolejnym wyjeździe spróbuję, ale to tak... Ja też mam takie podejście, że jak coś robić, no to na 100%, a nie na odwal się, bo to też nie o to chodzi. Ja później bym się źle czuł ze sobą, że idę trochę drogą na skróty i nie jest to dowożone perfekcyjnie, tak jakbym chciał. Tylko no jak coś robię, no to trzeba się zaangażować i właśnie tego się najbardziej boję, że jednak za bardzo mnie to zaabsorbuje i stracę cały trochę fanu z tego, co robię.
Ja założyłem sobie TikToka, założyłem go gdzieś około marca. Z tego, co pamiętam, czyli tak z 3-4 miesiące po tym, jak rozmawialiśmy. I to rzeczywiście, dla mnie to była mocna trampolina. Nie zrobiłem tam jakichś, wiesz, niesamowitych zasięgów, ale w tamtym momencie, bo wtedy jeszcze byłem bardzo malutkim podcasterem, to dalej nie jestem jakimś super dużym, ale wtedy
ale
byłem bardzo malutkim.
Już dużym.
Jestem już dużym?
No,
dobrze.
Patrząc po liczbach, jest bardzo okej.
Dobrze, dziękuję. W każdym razie TikTok to była taka pierwsza trampolina. Wtedy nagrałem już drugi zasięgowy podcast, który mi pomógł, ale shortsy, ale też na ten format TikToka. Ja tam po prostu zacząłem wrzucać dokładnie to samo, co wrzucam na Instagrama. Czyli te same filmiki i to naprawdę zrobiło robotę, bo to jednak trafia do innej grupy odbiorców. Troszeczkę inaczej ten algorytm działa, więc czasami wystrzeli po prostu jakiś TikTok tak randomowo. Ja miałem akurat farcik, bo drugi mi wystrzelił tam na 70 tysięcy zasięgu, no, więc się od razu zajarałem i no, to jest rzeczywiście fajne. Tylko u ciebie by było trochę ciężej, bo ty byś musiał kreować cały ten content. Ja to sobie tam po prostu wchodzę, wrzucam dokładnie to samo i wychodzę i nic tam dosłownie nie robię.
No jeszcze jakbym robił rolki na Instagramie, no to wtedy bym mógł sobie to przeklejać, ale no ja tych rolek robię też bardzo sporadycznie, raczej się skupiam na foto, na opisie, z racji tego, że od zawsze tam uczestniczę w jakimś tam pisaniu bloga albo prowadzeniu jakichś grup tematycznych forów, no to mi powiedzmy bardzo łatwo przychodzi pisanie i wymyślanie jakichś treści. Więc na tym się skupiam. No i trochę powiedzmy, że ucierpiałem na tym, że Instagram postawił na format wideo, a nie foto.
Mhm, rzeczywiście postawił i widziałem, że ludzie narzekają. U ciebie to jest spoko, bo ty robisz takie rzeczywiste, prawdziwe opisy. I moim zdaniem może to jest dla ciebie jakaś lepsza ścieżka, właśnie nie iść w jakieś TikToki, tylko ty troszeczkę inaczej kminisz. Nie wiem, czy to by pasowało w TikToka. Może to jest dla ciebie jakaś ścieżka. Jak sobie to czytałem, to te niektóre opisy są takie całkiem obszerne.
No, są elaboraty.
No, więc to zajmuje, więc może jesteś po prostu takim trochę bardziej pisarzem, któremu TikTok po prostu nie podejdzie.
No zobaczymy, no chcę na pewno dać próbę, ale no nie czułem się na siłach, że w sensie za bardzo fajnie spędzałem czas teraz na ostatnim pobycie w Azji, żeby się skupić, żeby wymyślać kreowanie kontentu, no ale teraz po prostu spróbuję wrzucę, nie wiem, stripa z 5 filmików, no i będę miał jakąś tam wyjściową, bo też teraz mam fajne plany, jeżeli chodzi o ten rok, żeby robić fajne rzeczy, więc powiedzmy, że jeżeli chodzi o kontent, to się nie boję, bardziej się boję o obróbkę tego materiału i czy ona będzie ciekawa dla odbiorców.
Mhm. Nie myślałeś o tym, żeby to zlecać po prostu komuś, kto to zrobi kozacko jakoś pod TikToka?
To wtedy chyba by musiała też osoba kręcić, która by
po prostu
czuła to, dowiozła. Miałem tam jakieś propozycje, osoby do mnie pisały tam na Instagramie, czy zaczniemy robić TikToki i tak dalej, ale tutaj na miejscu bym raczej się skupił po prostu na butach, stylówkach i tak dalej, ale chyba bardziej bym się nastawiał na TikToka takiego podróżniczego z pokazaniem know-how, z lifestyle'em, a jakbym znowu wrzucał tam buty, podróże, dziarki, to byłby chyba za duży misz-masz. Mhm. Tak mi się wydaje.
Czyli ty teraz chcesz bardziej robić się takim podróżniczym influencerem?
Wiesz co, mi się wszystko fajnie krzyżuje, bo buty zabieram na każdy wyjazd.
I to pasuje do podróży, nie?
Dokładnie. Na rowerze mogę jeździć, na każdym trybie mogę sobie wypożyczyć. Dziarki, no to już powiedzmy, że temat zakończony po części. No i podróże, więc raczej po prostu rozwijać te wszystkie rzeczy, robić fajne rzeczy, spędzać czas fajnie, odkrywać nowe miejsca. I co chwilę po prostu, no jestem mega ciekawy świata. Jakieś tam sobie cele wyznaczam, kolejne, do których dążę i te niektóre zajawki po prostu mi procentują tym, że dzięki na przykład jeździe na rowerze mam dobrą kondychę i mogę na przykład robić treki długie i coraz po prostu sobie dokładać trudniejsze rzeczy i trudniejsze destynacje, żeby odwiedzić i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale to po prostu ciekawość świata. Wszystko się sprowadza do ciekawości świata.
Wpadają ci jakieś już bardziej podróżnicze współprace, czy póki co jeszcze nie załapały tego brandy?
Póki co nie, ale coś tam powoli są jakieś zaczyny i ktoś tam się odzywa, ale no ja też teraz wychodzę z założenia, że też nie chcę mielić byle czego, tylko po prostu jak coś jest fajnego, pasuje do mojego profilu, no to wtedy możemy zrobić albo mogę to fajnie przemycić, ale staram się już nie robić po prostu zbyt dużo, żeby też nie być za bardzo rozwiązłym i tyle. No, bardziej myślę, że przyjdzie to z czasem. Ja też wychodzę z założenia, że muszę naprawdę na to zapracować i pokazać, że jestem naprawdę solidny i robię fajne rzeczy i wtedy ktoś do mnie przyjdzie, bo ja na przykład mam taką opcję, że ja się za bardzo nie odzywam do brandów. No nie wiem, bo trochę mi się to kłóci z moim podejściem do życia i wolę na coś zasłużyć swoją pracą niż od razu prosić od kogoś, że ej, wyjeżdżam gdzieś, daj mi to i to. To zrobię ci jedno zdjęcie i będzie fajnie. Bardziej myślę nad jakimś konceptem, żeby na przykład pokazać, że coś możemy zrobić fajnego, pokazać jakąś historię z danym produktem, a nie tylko to zamykać na, wiesz, pokazaniu w zdjęciu, na zdjęciu w ręce jakiejś rzeczy, o, nowa rzecz wyszła, kupujcie to, bla, 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 tylko po prostu bardziej mechanizm, że to naprawdę mi się przydaje w podróży i jest to wartościowe dla mnie.
Mm-hmm. Trochę się to kłóci z taką marketingową wizją, że są marki, które już by chętnie z tobą współpracowały, tylko po prostu o tobie nie wiedzą. Więc to niekoniecznie musi być tak, że piszesz do jakiejś marki, ej, dajcie mi coś, to wam zrobię jakieś fajne zdjęcie i będzie super i mi za to zapłaccie. Tylko są marki, których na przykład już używasz, albo których jeszcze nie używasz, ale mógłbyś podmienić produkt i one na zajawie by z tobą pracowały, tylko zwyczajnie o tym nie wiedzą. Nie? Więc to niekoniecznie trzeba patrzeć jako na takie słabe proszenie się, tylko można też z tego kreować jakieś super zajebiste współprace.
Pewnie tak, ale no jednak ja jestem... Powiedzmy, mam trochę inne przeświadczenie. No może nie staroświecki, ale ja też pracowałem po drugiej stronie, więc wiem, jak to wyglądało od strony, ile osób do nas pisało, że nawet z kontami na Instagramie po 1000, że wyślijcie nam buty, to zrobimy wam promocję i może przez to ja mam takie nastawienie.
Nie chcesz być jedną z tych osób?
No chyba nie. Nie chcę być wrzucany do tego wora, no bo jednak też wiem, że ci ludzie później plotkują między sobą i też jesteś zaszufladkowany w jakieś tam... po prostu w szufladzie, że wrzucony do tych, co się proszą albo coś tak dalej. Też mi jest łatwiej, wiesz, jak ktoś podbija do mnie i wiem, że na to zapracowałem, no to później jest łatwiej uzgodnić jakieś tam warunki i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ludzie zdecydowanie plotkują. Ostatnio się doszło do mnie, poszedłem na Alligatorsy, na trening. Podchodzi do mnie mój trener i mówi, taki zajarany, bierzesz tyle i tyle za podcasty. Nie mam zielonego pojęcia, jaką okrężną drogą do niego to doszło.
Ale, ludzie... ale chociaż informacja była prawdziwa, czy tam dokolorowane taka chyba?
Nie. Informacja była prawdziwa, przedawniona, ale prawdziwa. Więc, okay. Ale to było dla mnie zaskoczeniem, bo nie rozmawiałem z nikim z takiego środowiska, żeby to musiało naprawdę długie, dalekie koło zrobić, czy tam spirale, żeby dojść do tej osoby. No, to byłem zaskoczony.
No ktoś czasem mimochodem po prostu rzuci do jakiegoś tam znajomego, potem jest temat, wiesz, teraz jest aktualny temat podcastów na świecie i ktoś tam, wiesz, powie i no tak to działa niestety, więc doskonale znam ten mechanizm.
To ja nie wiem w sumie, czy ja roznoszę jakoś plotki. Na pewno roznoszę, każdy roznosi.
No faceci podobno bardziej plotkują od kobiet, więc...
Nie, w to nie uwierzę akurat i do tego się też nie przyznam.
Pomidor.
Czy ty, to jest świetne pytanie, czy startowałbyś w Fame MMA?
Nie. Znaczy, tak i nie. Z opcji wiadomo, że jeżeli bym dostał, nie wiem, górę kasy, która by była naprawdę astronomiczną, poza zasięgiem moim i mógłbym wykorzystać te pieniądze też w dobrym celu, albo zrobić jakieś fajne rzeczy za to, no to bym się zgodził, ale no na takie stawki, które są, powiedzmy, na moje zasięgi.
A wiesz, jakie są stawki na swoje zasięgi?
Coś tam się obiło o uszy, ale no ja też nie mam fanów w ogóle zbicia się, nie oglądam sportów walki, nie jest to w ogóle moja tematyka, którą się interesuje, więc może przez to po prostu nie mam zajawki. Plus bałbym się trochę, że tak jak ja mam w miarę zbudowaną tą swoją grupę odbiorców, że to jest raczej, wydaje mi się, kumate odbiorca, który jest ciekawy, potrafi się dopytać, a tutaj by mi wpadło trochę takich ludzi...
Bydła?
No, nie chciałem tego mówić. Nie chciałem tego mówić, ale właśnie się boję, że... I później byłby problem, że strasznie by mi się rozjechał ten, powiedzmy, mój content. Też bym zaczął dostawać jakieś głupie uwagi w komentarzach, pod postami, by się pojawiło coraz więcej jakichś tam hejterów i tak dalej. Ja raczej wolę sobie żyć na uboczu, coraz mniej się jakoś tam super wyświetlać na świecznik, wchodzić, tylko robić swoje po prostu sumiennie. Też nie zależy mi, żeby mieć super, wiesz, konto tam milion zasięgów i tak dalej, tylko po prostu sobie to spokojnie budować. I
to jest ciekawe twoje podejście, że ty jesteś takim, nazwałbym to czystym influencerem. Jesteś super, masz super dyscyplinę, dodajesz posty od mega dawna, dodajesz mega dużo postów. Jednocześnie nie zależy ci na jakimś byciu super rozpoznawalnym. Myślę, że jesteś też bardzo dobry do współpracy, bo domyślam się, że to, jak prezentujesz się w mediach, też wpływa na to, że jesteś super rzetelny. Więc to jest takie specyficzne. Większość influencerów raczej jak już robi Instagramy i robi jakieś takie właśnie eventy, podróże, no to raczej cisną na zasięgi. Czemu ciebie to jakoś nie interesuje? To jest zaskakujące.
Nie wiem, ja się chyba wolę skupiać na własnym rozwoju i robieniu fajnych rzeczy niż tam budowaniu zasięgu. No, dla mnie to trochę też jest słabe to, że niektórzy ludzie specjalnie robią z innymi osobami znajomości albo się kolegują, żeby tylko po prostu trochę zgarnąć z tej farmy od nich zasięgu, a tak naprawdę ja później przychodzę na event i słyszę, że ta osoba tak naprawdę nie lubi tej osoby, bo jest taka owaka i no, trochę to jest fałszywe. I wolę raczej żyć po prostu z mniejszą grupą osób, którzy są prawdziwi dla gry i lepiej się czuć po prostu w tym sosie.
I też chyba lepsze rzeczy zrobisz wspólnie z ekipą, którą się lubisz, nie?
Jak tak, tak. No kurczę, co chwilę wymyślamy jakieś fajne rzeczy i mega procentują właśnie te znajomości i tak naprawdę no to nie, chodzi, to nie są takie wyjazdy, że my chcemy pokazać, że o, jedziemy w fajne miejsce, tylko po prostu my jedziemy tam i przy okazji robimy jakąś relację, tak jak ostatnio miałem spotkanie z właśnie jakąś agencją, która mi tam proponowała jakieś rzeczy, no to oni byli na maksa zdziwieni, że, bo oni myśleli, że wszystkie te moje podróże po Polsce to są, wiesz, tam sponsorowane przez jakieś gminy albo jakieś inne ośrodki.
Ja też tak myślałem.
A no to może tak dużo osób myślało, a to po prostu wszystko my sobie wymyślamy co chwilę jakieś tam nowe cele i no mamy zajawę z odkrywania miejsc. Tak jak ja zawsze mówiłem, że dla mnie najfajniejsze wakacje to są takie, żeby wyjechać z Polski jak najdalej i to odciąć od tego. A teraz przewartościowałem to sobie i mega się jaram, jeżeli jest oczywiście ciepło, podróżami po Polsce, odkrywaniem nowych miejsc, no zjechać tam i ci ludzie wszyscy są naprawdę mega mili, widoki mamy super, więc ja się jaram na nowo, że odkrywam nasz kraj i mogę zobaczyć te wszystkie miejsca, dotrzeć do nich, gdzie tak naprawdę to było od zawsze na wyciągnięcie ręki i mi jest głupio, że tak późno dopiero do tego sięgnęłam.
I ja bym chciał to zdementować, bo byłem ostatnio w Zakopanem na Sylwestra, bo było zimno, to do tego się przyznaję, ale ja się bałem. Jak wysiadłem z busa, pojechałem tam busem i wchodzę do bankomatu, bankomat po prostu rozpierdol pod bankomatem. No. Gdzie widziałeś rozpierdol pod bankomatem? Rozpierdol pod bankomatem, aż wrzuciłem to na story. I wychodzę i oczywiście jakieś potusy. Kurwa. I ja sobie stanąłem na takich wyższych schodach i mówię, dobra, postoję tutaj, może nikt się do mnie nie dojebie przez 105 minut, jak kolega po mnie jedzie i zawinąłem się stamtąd, ale nie, w żaden sposób nie powiedziałbym, że ludzie byli mili. Raczej najebane patusy i jak się nawiniesz nie tam, gdzie powinieneś, to się może źle skończyć.
No ale Zakopane, Sylwestak, no to już tak te dwa słowa się wykluczają, żeby fajnie spędzić czas. Bardziej ja szukam takich miejsc i dążę do tego, żeby jak było jak najmniej ludzi, ale żeby byli jacyś i po prostu my sobie, nie wiem, robimy tam główny szlak Beskidzki i idziemy na przykład drogą i zatrzymujemy się w połowie naszego tripa w jakimś tam schronisku czy pensjonacie u kogoś i kurde, płacimy, nie wiem, 5 dyszek za nocleg i ludzie nas ugościli tak, że my lepsze szamy to nie jedliśmy w knajpie, tylko tam jest tak super szamka, na śniadanie wszystko tip-top dowożone, ci ludzie zagadują, my sobie tam pijemy piwko wieczorem, pytamy się gospodarza, czy chce, on siada z nami i tam, wiesz, gada. I właśnie takie spotkania są dla nas na maksa wartościowe, a jednak no, biorąc pod uwagę, że Zakopane Sylwestak, że cała Polska się tam zjeżdża, też wiadomo, jaki tam jest line-up i no,
ja nie byłem na tym miejscu. Ja nie byłem na tym Sylwestrze, o którym pewnie wspominasz. Były tam jakieś Sylwestry z dwójką czy coś takiego.
Jest cyklicznie.
To chciałbym to też zdementować. To nie tam byłem jak coś, ale ta ekipa, która tam była, to domyślam się, że właśnie tam przyjechała. Z tego roku jaka miejscowa, w której byłeś najbardziej zapadła ci w pamięć?
Chyba ten Laos i to właśnie Wang Vieng. Tam w
te drewniane górach. Domki.
No, tam było najfajniej. Tam, kurde, to było jedno z takich miejsc, gdzie podczas tego tripa mieliśmy tam zaplanowane, że będziemy tylko 2 dni i przedłużyliśmy o kolejne 2 dni, bo tak nam się spodobało i to jest super. No i też we Włoszech byłem z mamą, z Neapolu startowaliśmy i właśnie pojechaliśmy do to wybrzeże Amalfi i to zrobiło na mnie to na maksa wrażenie, bo podczas, akurat jechałem praktycznie w tym samym terminie, co byłem rok wcześniej, i nie udało, i z mamą sobie pomyślałem, że fajnie też było dla mnie skorzystać z tego tripa i zobaczyć inne miejsca niż wtedy, więc tak ułożyłem plan, żebyśmy sobie tam zobaczyli Pompeję, to właśnie wybrzeże Amalfi i trochę inne miejsca w Neapolu i no mamuśka zajarana i ja też zajarany, bo mogłem sobie odkryć nowe miejsca i tam mi się na maksa podobało i jeszcze mam na tyle, tak mi się spodobało, że na pewno będę chciał wrócić inne miejscówki, tam posprawdzać inne miasteczka.
Ja widziałem twoje storiesy z Sorrento, chyba się nazywało. Tam było przepięknie. Takie domy na takich skałach, te skały pokryte jakimiś takimi zielonymi bluszczami czy innym gównem, po prostu przepiękne.
Jeszcze no to Amalfi to właśnie było.
To było Sorrento, ale...
Tam też było, no.
Mhm. Przepiękne miejsca. I wstawiałeś filmy. Czy ty inspirujesz się w jakiś sposób filmami, gdzie będziesz jechał?
Wiesz co, tak naprawdę z tym Sorrento śmieszniej wyszło, bo wpisałem sobie po prostu miejscowość w Google i pierwsze, co mi wyskoczył ten film, ja mówię, kurde, kiedyś go oglądałem, nawet w kinie dostałem zapro, więc przy okazji po prostu to wrzuciłem jako informację, ale filmami się inspiruję, ale nie takimi tego typu, takimi mega znanymi, tylko bardziej właśnie klimatycznymi typu. Na przykład ja jestem mega fanem Gomory, więc chciałem pojechać do Neapolu i zobaczyć tam te osiedle tych żagli, Scampie, żeby właśnie zobaczyć, gdzie to kręcili. Tam nie do końca było bezpiecznie, ale udało nam się wejść na dach, gdzie oni tam w tym niektórych scenach robili grilla i cała tam, wiesz, śmietanka tej mafii się spotykała.
Co masz na myśli, że nie było bezpiecznie?
Wiesz co, tak jak wrzuciłem zdjęcie i ja też byłem ubrany bardzo na sportowo, szybko, w tieny, tam te fleece i tak dalej. Przed tym jeszcze jak to był boom na te dresy, gdzie teraz każdy mało lat w tym lata.
Czyli taki drill na czarno?
Tak, czerwona bluza była. Mhm. No to właśnie tam podjechaliśmy i tak widzimy, że wszyscy tak ludzie się patrzą z tych bloków na nas i tak dziwnie. I jak później wrzuciłem zdjęcie na swój fanpage, to jeden koleś mi skomentował, że miałem szczęście, bla, 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 że jego przekopali normalnie po twarzy, okradli tam i tak dalej, no bo też ci lokalsi się wkurzają, że przez ten serial jest taki napływ turystów i przypadkowych ludzi, którzy tam wbijają, że oni za bardzo nie chcą tam tych osób, a że to są charakterni Włosi, no to tam potrafią się postawić i że tam nawet chyba jest takie jedna brama z napisem, że to nie jest Gomora, czy coś takiego z takim wymalowanym. I też jak byliśmy w barze, tam usiedliśmy na rejonie, no to obsługuje nas koleś cały wydziarany na twarzy, na szyi i obok tacy starsi mafiozi siedzieli i sobie tam gadali, oczywiście każdy sygnety w jakichś tam dresikach. No ale ja też mądrze do tego podszedłem i po prostu nie wziąłem w ogóle żadnego złota ze sobą, wszystko zostawiłem w hotelu.
Czyli już wiedziałeś mniej więcej, gdzie jedziesz?
Tak, wziąłem tylko telefon i banknot po prostu z hajsem, żeby coś sobie tam kupić po drodze, ale... I tak flisa, żeby się wkomponować w środowisko, ja wtedy też jeszcze się trochę ścinałem na łyso, więc akurat tam idealnie się wkleiłem.
A dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest tech fleece, to są takie specyficzne spodnie i specyficzne bluza Nike'a. Dobrze
tak, mówię, z tym tak? Takim charakterystycznym suwakiem długim.
Tak, takie mocno sportowe, mocno... one są trochę patosiarskie w sumie.
Stały się, bo tak naprawdę jak to wychodziło, no to bardzo mało osób w tym chodziło, ale teraz jakieś od 2-3 lat jest jakiś... Nie, no może od 2 jest boom, bo dużo raperów z UK po prostu zaczęło w tym śmigać i podłapali po prostu.
Mhm. Chociaż u nas bardziej patusiarskie jest chyba Adidas wciąż, nie? I trzy paski.
No, u nas to chyba już jest dużo takich właśnie połapanych, ale no jeżeli widzisz kogoś w Ortalionie, to... już można go jakoś tam zaszufladkować, ale też przez to, że się lumpy strasznie modne stały i chodzenie po lumpach, no to też tych Ortalionów się strasznie dużo wylało i dużo osób w tym zaczęło chodzić, bo też dużo osób nawiązuje do lat 80., 90. i ta moda też wraca.
W tych Włoszech, Amalfi to się mówi?
Amalfi.
Amalfi. Ja mi się zawsze wydaje, że to jest Amalfi. Amalfi. Tam jest podobno super drogo. Jest drogo?
Jest odczuwalnie drożej. Tak, bo tam też dużo gwiazd żyje. To jest coś takiego jak Capri, że to są po prostu wakacyjne kurorty dla gwiazd. Tam też dużo gwiazd ma jakieś tam swoje mieszkanka. No i odczuwalnie te ceny na miejscu są odpowiednio droższe. No ale nadal to, jeżeli jedzie się tam na pół dnia, no to jest do dźwignięcia i no nie wiem, tak jakbym miał przełożyć, to mniej więcej z 20-30% względem...
Polski?
Nie, względem na przykład Neapolu.
Okay.
Było drożej tam, więc...
Czyli tak normalnie jak w turystycznym miejscu, jak się pojedzie do nas nad morze, to też jest drożej. Chociaż tak mówią inni ludzie, jak ja mieszkam we Wrocławiu, mieszkałem we Wrocławiu, w Warszawie, to dla mnie nigdy nie było drożej nad morzem.
No, dokładnie.
Domyślam się, że są miejsca, gdzie jest taniej niż w Warszawie, tak bym strzelał.
Też mi się tak wydaje, bo jednak te ceny teraz, kurczę, mocno wystrzeliły, nie dość, że spożywka w normalnie w sklepach, to jeszcze w knajpach. No ale wiadomo, że też te opłaty im wszystkie wzrosły, więc... No Warszawa nie jest tania, no nie oszukujmy się.
Ja pamiętam, jak tu przyjechałem i kupowałem piwo w jakimś barze za 20 zł, to już byłem zszokowany, że piwo może tyle kosztować. We Wrocławiu na Luzaku kupowałeś za 12-10 zł piwo. Nawet za 8 mi się znalazło. A tutaj no, Warszawa jest mocno droższa od Wrocławia. Jest jedno z tych miejsc, gdzie, bo domyślam się, że w tych dromkach drewnianych na dłuższą metę byś nie chciał zamieszkać, a jest gdzieś, gdzie byś chciał, uważasz, że to by było takie dobre miejsce do zamieszkania? Na tyle ci się podobało?
Myślę, że na Tenerife, na północnej części wyspy bym mógł mieszkać, bo tam jest na tyle różnorodność, też bym mógł sobie robić wszystkie aktywności, które lubię. Tam na przykład jest mnóstwo kolarzy zjeżdża na sezon zimowy, który jest u nas, żeby sobie podjechać pod Tejdę chociażby. Mhm. I to jest taka bardzo fajna destynacja i tam nie dość, że jest fajne jedzonko, są widoczki, jest mnóstwo rzeczy na terenach, są super góry, więc myślę, że tam mógłbym zjechać. Jedynym problemem Teneryfy jest to, że to jest wyspa, jednak te koszta jakieś tam rzeczy, jakbyś chciał domawiać, no to są dosyć spore, szczególnie wysyłek, paczek i tak dalej.
No to ciekawe, czyli jak mieszka się na wyspie, to koszty wysyłki są większe?
Tak, no mój kolega mieszka w ogóle na Teneryfie, dlatego powiedzmy ja mam sentyment do tej wyspy, bo to był jeden z moich takich dalszych tripów, bo nas zaprosił do siebie i ja już na Teneryfie byłem z 4 razy i raz nawet miesiąc, więc na maksa się przekonałem do tego miejsca i czasem mu wysłałem właśnie jakieś buty, bo on też był buciarzem, stąd się poznaliśmy. No i kurczę, te ceny były bardzo mocne, nadal są.
Ty musisz mieć dobrych znajomych na całym świecie w takim razie przez te buty, co?
Tak, teraz jak byłem w Tajlandii, to się ustawiłem z ziomeczkiem, który jest buciarzem i normalnie nas zabrał do knajpki, pokazał jakieś typowe dania, pokazał jakieś tam sklepy, które są warte odwiedzenia i spędziliśmy pół dnia, a przyjechał w ogóle z ponad 200 km do nas, żeby się złapać na ustawkę, tylko powiedział, że ma, jego tata tam trochę choruje i nie może z nami dłużej zostać. No ale zwykle w takich miejscach, jeżeli kogoś na przykład kojarzę, no to spróbuję się łapać. Ja mam też takie samo podejście, bo widzę, w sensie jak widzę, że ktoś przyjeżdża albo ktoś do mnie zagaduje jakieś miejsce, no to ja mówię, że jak chcesz, no mogę ci pokazać, bo akurat mam wolny dzień. I akurat śmiesznie, bo w tamtym roku przyjechał kolega z Luksemburga, później zabrał ze sobą kolegę z Niemiec. I teraz jeszcze zabiegają kolega z Japonii, który jest tam z ekipy buciarskiej i przyjeżdżają do Warszawy, bo są na maksa zajarani Warszawą, bo ja też im pokazuję takie miejscówki, które nie są mocno, są trochę turystyczne, ale nie są takie obleciane, tylko po prostu jak najbardziej charakterystyczne i fajnie się po prostu czas spędza, gdzie oni mogliby według jakichś tam, nie wiem, turystycznych poradników nie trafić i lubią wracać. No i też dla nich tu jest dosyć tanio.
Tak, to zdecydowanie. No i plus dla nich to jest zawsze, dla nas warszawiaków Warszawa jest normalna. Dla osób, które nie są, jak ja jestem z Wrocławia, dla mnie kiedyś Warszawa była kozacka. Teraz już, chociaż w lecie dalej, jak sobie wyjdę gdzieś na miasto, to jest pięknie.
Tak, tak, tak. No ja już się wiosny nie mogę doczekać. Że...
Ty jeszcze masz tak, że się jarasz Warszawą? Czy ty już kompletnie się z nią obyłeś?
Wiesz co, ja przez to, że zacząłem jeździć na rowerze i trochę dłuższe trasy robię, no to staram się zawsze jeździć też innymi trasami, to się bardziej zacząłem jarać obszarami wokół Warszawy i tym, że ja tak naprawdę już zaczynam dobrze ogarniać, gdzie co jest, bo wcześniej miałem z tym problem. Jak ktoś mi mówił jakieś tam, wiesz, o miejscowości, a ja teraz już mogę powiedzieć, że o kurde, tu jechałem, to jest obok tego, a z Warszawą ja od zawsze mieszkam w centrum. Teraz też tak w sumie w miarę ścisłe centrum i raczej jak już bym się miał przeprowadzać, to jakieś tam takie obrzeża Warszawy, jakieś Kabaty, Młociny w tym stylu. Już tak naprawdę ja już nie potrzebuję nic od centrum, ponieważ pracuję z domu, jakieś tam zlecenia jakie robię, no to mogę podjechać do centrum i to załatwić, ale już bardziej sobie cenię, żeby to było bliżej natury i żeby po prostu było jak najbardziej dogodne, żeby porobić jakieś aktywności, niż się przebijać tym rowerem przez 20 minut, żeby uciec z tej Warszawy na jakąś tam naturkę.
No to ciekawe. Ja to z drugiej strony uwielbiam centrum. Ja lubię tempo, lubię takie... Ja bym bardzo chciał pojechać do Nowego Jorku, to myślę, że tam też bym się podobało. Ja lubię wysokie budynki, takie technologiczne miejsca, więc dla mnie to jest zajawanie. Ale widoczki i jakieś parki też są piękne, więc jak najbardziej rozumiem. Tym bardziej, jak mieszkasz tyle czasu w tym centrum takim właśnie bardziej technologicznym, no to nic dziwnego, że już masz zajawę gdzieś pojechać indziej.
Tak, tak. No ale akurat jeżeli chodzi o to centrum, to się mega jaram zmianami w Warszawie, bo też fajnie widać, że te budynki kiedyś, teraz na Rondzie Daszyńskiego przecież to się dzieje, no to są mega zmiany.
Tam mieszkałem,
A ja pamiętam właśnie, co tam wcześniej było, jak jeszcze był ten stary IPN, ten ogromny budynek. i teraz kurde, tak to wszystko zmieniają i powstają nowe rzeczy. I też właśnie tak jak robię te sesje modowe, zdjęcia, no to jak się tylko otwiera jakieś nowe miejsce, to ja staram się tam od razu podjechać i zrobić szybko sesję i już mam odhaczone to miejsce i właśnie tak wykorzystać te wszystkie nowe miejscówki, bo mega frajda mi sprawia właśnie poznawanie na nowo tych miejsc. Teraz Fort Vaux się otworzył na nowo i wczoraj byliśmy akurat na zdjęciach.
Fort Vaux, gdzie to jest?
To jest za cmentarzem wolskim, to jest w stronę przy ciepłowni Vola.
Tego nie kojarzę, tego miejsca. Nie.
No to w ogóle stało zamknięte przez dłuższy czas. Znalazł się w końcu sponsor, no i tam wjechali z odświeżeniem tego, już to całkiem okej wygląda. No i na zdjęcia tam w parkingu już sobie odhaczyliśmy.
Ja na Woli skończyłem na tym, co otworzyli to miejsce, gdzie jest Nuance.
Wykojarzysz? Okej, Norblina, fabryka. To jest tak 20 minut od tego miejsca, 15 samochodem może jakoś tak.
Ale spoko, że robią takie miejsce, co tam jest po prostu przepięknie.
Tak.
No ja sam lubiłem sobie po prostu pójść na spacer i to jest takie nienaturalne, żeby pójść sobie w jakieś budynki na spacer, ale tam jest po prostu tak przepięknie, że warto się przejść po prostu i zobaczyć architekturę.
No ja jeszcze mam fajne wspomnienia, bo tam wcześniej, wiesz, pracowałem w jakimś biobazarze, jak to jeszcze w ogóle nie było znane i ogarniałem rzeczy i też tam był kiedyś w tych halach, co stały. I teraz zostały mocno odświeżone albo złożone koncert Problemu, który był na zaproszenia i no wiesz.
Znasz historię miejsca?
Znam historię miejsca i ja też bardzo blisko mieszkałem, więc widzę jak to się wszystko zmieniło, co było wcześniej i tak naprawdę jest ta ciągłość historyczna i fajnie, że oni to zachowali z takim właśnie, że nie zrobili z tego w szklanych domów i tak dalej, tylko to jest bardzo zrobione ze smakiem i to według mnie super wyszło im.
Zrobili pół na pół, trochę szklane, ale trochę zostawili tych starych rzeczy, żeby pokazać, że to jest stara fabryka, to jest piękne po prostu.
No. To mi się właśnie, w tym kierunku to wszystko powinno iść, no bo budować kolejne wieżowce, gdzie już jest ich tak naładowane full, no to, a tutaj jednak to miejsce ma duszę i jak widać procentuje, bo jednak dużo ludzi się tam przewija.
Plus jest gdzieś w Warszawie miejsce, gdzie był stary budynek, który był ostrzelany jeszcze z II wojny światowej. Pamiętam, że odnowili go tak, że odnowili większość i zostawili taki wycinek ściany, gdzie są jeszcze dziury po tych kulach, żeby właśnie zostawić taki historyczny wycinek. Moim zdaniem takie rzeczy są przepiękne po prostu.
Oj tak. Nie, mogę się mylić, pewnie ktoś tam ze słuchaczy sprostuje, ale to chyba jest przy Mennicy.
Nie pamiętam gdzie. Pamiętam, że widziałem tylko zdjęcia właśnie, że jakiś deweloper to zdecydował, że ten kawałek zostawiam. Moim zdaniem genialny ruch. Ja bym chętnie coś takiego zobaczył. Nawet jako turysta przyjechał do Warszawy, bo to jednak Warszawa, to tutaj się działy dużo rzeczy na II wojnie. A jest jakieś miejsce, w które byś już nie pojechał? Czyli pojechałeś i nie było zajawy?
Wiesz co, tak Maroko mnie nie porwało.
Maroko?
Tak, ale myślę, że teraz dałbym drugą szansę, no bo jednak tam widoki, góry są super i raczej jestem taki, że nie skreślam danych miejscówek, ale bym jeszcze po prostu powtórzył to, żeby sprawdzić, czy się coś zmieniło, bo to też, no jednak wiesz, my mamy określony czas na te podróże i fajnie jest wracać do niektórych miejsc po dłuższym czasie, żeby po prostu zobaczyć, czy one ci pasują, no bo też jesteś na innym etapie życia i później też jesteś trochę inaczej, inny masz pogląd na świat, więc raczej chyba nie ma takich miejsc, których bym odpuścił.
Mhm. A czemu ci się nie podobało w Maroko?
Wiesz co, ten mental ludzi i tam ogólnie podejście jest takie dla mnie trochę średnie, ponieważ ja nie mam problemu, że podejść do kogoś za granicą i się dopytać o coś albo i tak dalej, gdzie wskazać drogę albo coś tak dalej. A tutaj jednak było to, że ja się pytam kolesia, gdzie mamy iść, on zaraz biegnie, żebym mu kasę dał za to, albo w turystycznych miejscach tylko czyhają, żebyś podniósł aparat i zrobił telefonem zdjęcia i od razu podbiega do ciebie koleś i mówi, czemu mi robi zdjęcia i że zapłać mi za to. I wiesz, otwierasz tylko portfel, on już sięga ci, żeby wyjąć jak najwięcej kasy i to takie trochę było zbyt nachalne dla mnie, więc za dużo takich sytuacji było i no i też tam się nie do końca bezpiecznie czułem. Wychodzę na plażę, no to mi klapki gwiznęli, jak byłem w wodzie, no to
klapki. Fajne klapki miałeś?
Bardzo zużyte były, więc to mnie też zdziwiło i no, dużo było właśnie takich rzeczy, które w tym wyjeździe mnie tak trochę zbiły z tego, dlatego to chyba najmniej tak wspominam, chociaż niektórzy ludzie mówią, że to jest super miejscówka i tak dalej, dlatego bym chciał jeszcze raz tam pojechać i zobaczyć, jak to teraz wygląda, szczególnie, że też Marokańczycy super zagrali na mundialu i fajnie się pokazali też ci kibice dopingujący, chociaż tam były jakieś zamieszki chyba w Holandii.
Mój znajomek mi opowiadał ostatnio, że był właśnie gdzieś w tych okolicach i mówił, że to zapamiętałem, że patrzył się na ludzi i że wzrok tych ludzi był taki, że nie wiedział, czego się po nich spodziewać, że byli tacy shady trochę.
Tak. No niestety. No ale to cała kultura, powiedzmy, tam też jest taka. No.
Może to jest już tak, że my ich tak odbieramy jako Polacy, ale no, pewnie jest trochę nie. To jest trochę tak jak w Barcelonie, że wszystkich okradają, ktokolwiek tam nie pojedzie.
Tak.
Może no, nie wszystkich, ale bardzo wiele osób no, straciło sprzęcik.
Niech ktoś, wiesz, powie, kto nie słyszał historii, że kogoś tam okradli. No ode mnie też ziomeczków tam okradli, więc...
Mojego ziomeczka, jak ja z nim byłem, bardzo okradli, więc też ma... No. I mojego drugiego ziomeczka też okradli, a historii słyszałem miliard po prostu.
No, więc tam też są. No ale to też jest bardzo turystyczne miejsce i też...
I to też Marokańczycy.
O!
Nie cisnąc oczywiście w Marokańczykach, ale tak to akurat wtedy było. Nie chcę, żeby zaraz się ktoś przyczepił, że jedziemy po Marokańczykach.
Damy im drugą szansę.
Tak, ja bym chętnie pojechał, bo widziałem, że są przepiękne widoki, ale właśnie to był aspekt, którego bym się troszeczkę bał. Na ten rok co jeszcze, co planujesz robić jeszcze? Mamy luty, więc nie jeszcze. Co planujesz, jakie masz plany?
Za kilka dni jadę w góry na szkolenia stoperem, z czego się na maksa jaram, ponieważ chcę wyciągnąć tam jak najwięcej mięsa i informacji, które mi się przydadzą do po prostu mojego podróżowania. Pod koniec marca lecimy, spełnią swoje największe marzenie, jeżeli chodzi o podróże, czyli na kwitnięcie sakury do Japonii i robimy Japonię z Koreą, ponieważ bilety bezpośrednie do Japonii bardzo podskoczyły cenowo, więc wymyśliliśmy, że będziemy lecieć do Korei i drogą lądową oraz morską sobie przeskoczymy do Japonii i zaatakujemy ją od południa i tam będziemy 3 tygodnie, więc to jest taki jeden z fajniejszych wyjazdów. Później, jeżeli chodzi o wyjazdy, mam w maju Toskanię na rowerku, kawałek Giro d'Italia, będziemy sobie jeździć i tam też będziemy kilkanaście dni, będę mógł przetestować swój nowy rower i zobaczymy, jak się sprawdzi w tamtych warunkach. No i Toskania też jest piękna, więc mega się jaram na tego tripa.
Właśnie chciałem powiedzieć, że zazdro, Toskania to jest coś pięknego po prostu.
Tak, plus tam jeszcze są te takie bardzo fajne sklepy z rowerami w takim mocno klimacie, bo tam jest na maksa bogata historia tamtych miejsc, więc fajnie będzie podróżować od tych miejsc do miejsc. No i na pewno po drodze spotkamy jakieś osoby, które też mają taką zajawkę, więc będzie można wymienić kilka słów. Później mam Grecję. Chcemy sobie polecieć do Salonik i pochodzić trochę po Olimpie, może jakieś tam 2-3 szczyty odhaczyć i spać w Salonisku. Mhm. No i później mam jakieś Włochy z ziomalami, bo mamy taką ekipę swoją, z którą się trzymamy od wielu lat i staram się cyklicznie gdzieś tam podróżować w powiedzmy 15-16 chłopa i wybieramy sobie różne miejsca. No i w lipcu wymyśliłem sobie z kolegą, żebyśmy zrobili całe Green Velo na rowerach, czyli tam blisko 2000 kilometrów.
Gdzie to jest?
To jest Polska B. To się zaczyna tam od Końskich bodajże. Końskie są obok Kielc i lecisz praktycznie całą wschodnią Polską do samej góry i kończysz...
Nazywałeś to Green Velo?
Tak, Green Velo się nazywa ten szlak. On jest ogólnie opisany też w internecie. Można sobie pobrać ślad, żeby też według niego jechać. No i nie chcemy spać za bardzo w hostelach i w hotelach, tylko bierzemy hamaki i namioty ze sobą i tam, gdzie my po prostu według mapy będzie można nocować w lesie albo w jakichś tego typu miejscach, to spać po prostu na łonie natury i to będzie taka trasa, która pewnie nam zajmie 2 tygodnie, 2,5 tygodnia. Więc też będzie fajnym sprawdzianem dla nas
rowerowym.
No i też fajną przygodą, bo kurde, ja praktycznie Polski Wschodniej to tak słabo podwiedzałem te miejscówki, więc będę mógł na nowo, w sensie w ogóle nowo będę mógł poznać te miejsca i przy okazji jakieś tam fajne widoczki zobaczyć. Mhm. No i póki co z takich planów to tyle.
Jeszcze do tych Włoch chcę wrócić. Czy to prawda, że ci Włosi są trochę niegrzeczni? Coś takiego słyszałem, że oni krzyczą.
Impulsywni są. Może nie niegrzeczni, ale po prostu są bardzo impulsywni.
To znaczy, co się dzieje, bo to jest dla mnie ciekawe.
Głośni są po prostu. I jeżeli są jakieś, czasem jak się widzi jakieś zwarcia, że ktoś tam kogoś przegosuje samochodem albo tramnie, no to potrafią wyjść i tam wiesz, jest krzyczane przez 5 minut i dosyć tak emocjonująco to wszystko przebiega, ale są też bardzo kochani, są tacy, że no traktują cię od razu jak rodzinę, jeżeli tam u nich jesteś. Ja na przykład jak biorę jakieś noclegi, bo na przykład w Neapolu tak nie ma za dużo hoteli, ale jak są, no to trzeba wydać kupę kasy, więc tam ogólnie się śpi u kogoś po prostu w mieszkaniu i on ma jakieś tam pomieszczenie przygotowane typu pod guest house, albo ma jakieś pięterko do oddania, do wypożyczenia. Mm-hmm. I kurde, jak wchodzisz do nich, to oni, wiesz, wszystko ci oferują, od razu, wiesz, gadają z tobą na luzie, co tylko potrzebujesz, no to nic tam, wiesz, ogarniają i są tak, tak jakby, wiesz, rodzina jakaś dalsza przyjechała, więc to jest mega fajne.
Całują cię, czy obcych nie całują?
Nie całują obcych.
A przytulają się?
Raczej to starsi tacy są, że tam czasem, ale raczej też, my też, mi się wydaje, że jesteśmy za młodzi, jakbyśmy może byli starsi i ze starszymi, no to wtedy może by były jakieś takie interakcje, a tutaj może sobie myślą, co oni sobie pomyślą, albo coś w tym stylu, ale no jakieś tam, wiesz, pisanie, wysyłanie map wszystkich, pytanie, jak spędziłeś dzień i tak dalej, no to takie małe, wiesz, uprzejmości, a one naprawdę budują fajną relację.
No, mega miło, jak od właścicieli mieszkania, w którym spędzasz czas, pytają się o ciebie i podsyłają ci coś.
Tak, to... co dzisiaj widziałeś na przykład, jak ci się podobało, no to, wiesz, wow. No...
No, to jest, w Polsce byś chyba tego nie spotkał za bardzo, co? Gdybyś wynajmujesz mieszkanie, nara.
Dajcie... A, myślę, że zależy od osoby, a raczej też...
No, możliwe, możliwe.
Też się u nas też już trochę pozmieniało. No jednak jest duży napływ tych obcokrajowców w naszym kraju, więc już też ludzie się trochę nastawiają, że turystyka to też jest u nas, staje się mocną stroną.
No jest też trochę osób, które mają biznesy postawione na tym Airbnb. Po prostu wynajmują pokoje czy tam mieszkania i wszystko pod turystykę, więc jednak trochę tych osób tutaj przyjeżdża. To jest zaskakujące, bo Polska nie jest jakimś takim super miejscem, destynacją turystyczną, ale jednak coś ludzi tutaj przyciąga.
No wiesz, no jest bardzo dobry dolot do Warszawy, jest szybki pociąg do Krakowa, gdzie jest starówka Auschwitz, też strasznie dużo osób właśnie do Auschwitz przyjeżdża zobaczyć, jak to wyglądało. Jest dostęp do gór, od razu masz wodę, więc dużo mamy do zaoferowania.
Jest tanio.
I teraz jest tanio i też teraz dużo strasznie osób stawia na te wszystkie slow hopy, takie domki na odludziu i też dużo osób z tego korzysta po prostu.
Dobra, ja cię chyba zapytałem o wszystko, o co chciałem cię zapytać. Czy ty chcesz jeszcze coś dodać od siebie?
Myślę, że już dużo było wyczerpane. Moglibyśmy gadać jeszcze dłużej, ale no może jeszcze kiedyś zaprosisz i wtedy uzupełnimy niektóre tematy. Pewnie. Może się znowu coś zmieni.
Będziemy update'ować się właśnie, jak będą jakieś takie zmiany życiowe. Fajnie sobie to przegadać, co się zmieniło przez rok, zobaczyć, jak ty ewoluowałeś. Ja też trochę ewoluowałem, więc myślę, że to jest zawsze taki catch-up warto zrobić i zobaczyć, jak sobie radzą inni ziomale w jakichś delikatnie innych branżach.
Dokładnie tak, plus na starość będzie. Fajnie to wszystko otworzyć i zobaczyć po prostu, jak wyglądała twoja droga.
Tak, no ja nawet teraz, jak przygotowywałem się, to oglądałem kawałek tego naszego podcastu i myślę sobie, wow, kurde, wtedy to był dramat. To jak się stresowałem, po prostu byłem aż zaskoczony, że jest taka różnica. Teraz się czuję na tyle komfortowo w porównaniu z tym, bo dalej zawsze jest jakiś stresik, ale wtedy to było ciężko.
No bo jak który byłem wtedy? Jakoś też nas jeden z pierwszych, tak kojarzę.
Nie jestem pewien. Coś około 17.
Okej, okay. Ale też dużo osób na przykład mi pisało, że zna ciebie, słucha i o, przypadkowo trafiłem na jakiś tam starszy podcast z tobą i że fajnie, że u niego byłeś i tak dalej. Także i że jedzie furką ziomal i słuchał sobie i że spoko rozmowa. Także no to też fajnie, że ludzie po czasie trafiają na to sami.
No to jest właśnie fajne, że podcasty żyją, że to nie jest tak, że wypuścisz jak TikToka, że wypuścisz TikToka i no umarł, już nigdy, nigdy nie zobaczy, tylko to funkcjonuje i ludzie to mogą za 5 lat nawet sobie odsłuchać.
Dokładnie tak.
Dobra, dziękuję ci w takim razie za udział.
I ja dziękuję bardzo.
Miło było.
Miło było. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.